Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Rozmowy niedokończone, temat, aby hasło za naszą i za waszą wolność nie zwiędło jak bukiet odrzuconych kwiatów. To cytat z generała Stanisława Maczka, słowa wypowiedziane na Maczudze w 1969 roku, 25 lat po znanej bitwie. Dziś w naszym studiu organizatorzy i uczestnicy 4. motocyklowego rajdu szlakiem bojowym 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Maczka. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie, szczęść Boże. Ojcze. Jest pan Wojciech Krupa, komandor tego rajdu. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Jest wicekomandor, pan Marek Nowak.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kapelan rajdu, ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin.
Szczęść Boże.
I pan Zbigniew Karcz, jeden z uczestników.
Szczęść Boże panu. Witam.
Panowie, gdybyśmy chcieli podsumować pierwszą część naszych rozmów, co zasługuje na to, żebyśmy podkreślili, bo chcielibyśmy uczynić kolejny krok, czy kolejne kroki. Wspominaliśmy, czy wspominamy wielkiego człowieka przez te słowa, przez to, co powiedział generała Maczka. Ojciec, panowie, wspominaliście jeszcze dwóch wielkich generałów, Sosnkowskiego i Susabowskiego,
tak.
Takie bliskie sobie nazwiska. To wielcy Polacy, z których możemy być dumni, napisali piękną kartę polskiej historii. Na uchodźstwie potrafili walczyć o czyjąś ziemię, krocząc do Polski. No też nie zawsze to było dla nich takie proste. Można powiedzieć, może nigdy tego nie osiągnęli, co chcieli, o co tak naprawdę walczyli. Panie komandorze.
No, to prawda, że walcząc, jak to się mówi, o wolność innych narodów, ale swoje życie zawsze oddawali dla Polski. No, zostali przez nasze władze później potraktowani w taki sposób, że 76 wysokich oficerów zostało im odebrane obywatelstwo, a nasi wysocy, w tym 6 generałów, a ci wysocy dowódcy, generał Stanisław Maczek pracował jako barman, później jako sprzedawca, generał Stanisław Sosabowski jako magazynier w fabryce kabli, generał Sosnkowski w Kanadzie układał kostkę brukową. Tak zostali potraktowani, tak zostali podsumowani nasi wielcy bohaterowie. Groby naszych żołnierzy są rozsiane po całym świecie. Byłem na cmentarzu w Tobruku, byłem na cmentarzach we Francji, w Belgii, w Holandii, w Rosji. Naoglądałem się tych rzeczy tak dużo i moim życiem, moim mottem jest właśnie to, żeby odwiedzić, oddać pokłon, oddać honor tym ludziom, którzy nie mogli do tego kraju wrócić.
Ale jak tak może być? Bo można powiedzieć dziś pewnie młodemu pokoleniu, że ktoś nas teraz słucha z młodego pokolenia, bo starszemu się kroi serce, tak? Ale to młode pokolenie, jak można kogoś, kto prowadzi tak poważne operacje, komu ktoś zaufał, bo mu no, dał ileś czołgów, tak? Ilomaś ludźmi, operacją poważną podczas wojny i to z bardzo dobrze przygotowanym wrogiem prowadził, no kasujemy mu to wszystko i mówimy układaj odtąd kostkę brukową, czy no nie wiem, bądź stolarzem, albo bądź człowiekiem bez prawa. To nie znaczy, bo żadna praca nie hańbi, ale jak można coś takiego zrobić komuś, kto jest no, tak bardzo uzdolniony, tak inteligentny, że potrafi zobaczyć, tak, jak wygrać, jak pokonać mocniejszego wroga?
No to ja opowiem może, jak to wyglądało ze strony aliantów, czyli w wojskach brytyjskich, żeby dostać emeryturę wojskową, należy ileś tam lat, nie wiem dokładnie w tym momencie, ileś lat w tym wojsku służyć. Więc stwierdzili, że w przypadku generała Stanisława Maczka, generała Sosabowskiego, byli zbyt krótko, żeby zasłużyli sobie na emerytury wojskowe brytyjskie. I dlatego zostali tak potraktowani, jak potraktowani. No, natomiast jak gdy Holendrzy i Belgowie się dowiedzieli o warunkach, że w jakich żyje generał Stanisław Maczek, w tym, że wychowywał córkę jedną niepełnosprawną, oburzyli się, bo 40 tysięcy obywateli Holandii podpisało się pod taką petycją, żeby przyznać honorowe obywatelstwo Holandii generałowi Stanisławowi Maczkowi, i to się stało. Natomiast wszyscy znowu żołnierze 1. Dywizji Pancernej zostali honorowymi obywatelami miasta Bredy. Także Holendrzy się oburzyli, no i od tego momentu się poprawiła sytuacja życiowa generała Stanisława Maczka. W 80. rocznicę na przykład odwiedził naszego generała książę Bernard z Francji, przyjechała orkiestra i 600 dzieci mu zaśpiewało pod domem. Czy ktoś z Polski, Polska sobie przypomniała bardzo późno, do 1995 roku na terenie Polski nie było ani jednego pomnika poświęconego pierwszej polskiej dywizji pancernej albo generałowi Stanisławowi Maczkowi. Natomiast w tym już czasie w krajach zachodnich było ponad 300 tych pomników, które dziękowały generałowi za to, że wyzwalał ich miasta, że wyzwalał ich spod okupacji niemieckiej. I tak właśnie Holendrzy, Belgowie, Francuzi są wdzięczni, naród, ludzie. Dzisiaj jedziemy motocyklami przez te miasta, przez te miasteczka, flagi polskie na domach powiewają, że 30 kilometrów już przed Szambuła już flagi polskie widziałem. Naprawdę łza się wokół kręci, jak się takie rzeczy widzi. Cmentarze utrzymane, zadbane, trawka wystrzeżona. No u nas jest troszeczkę inaczej, a na wschodzie to już jest zupełna tragedia.
Panowie, wspominamy te wydarzenia sprzed kilku miesięcy, z sierpnia tego roku, 70. rocznica pod Falaise, Eucharystia. Mówiliśmy o tym, o tych uroczystościach. Powiedzcie, jak wyglądało też wasze przygotowanie? Myślę, że też będzie nam powolutku też wychodziło, dlaczego wybraliście taką drogę, jakie racje za tym przemawiały, ale może o tej samej drodze już i uroczystościach, w których braliście udział. Pan wicekomandor.
Tak, jeżeli chodzi o sam rajd, to on jest przygotowywany już od wielu lat, ponieważ to była czwarta edycja rajdu śladami gąsienic pierwszej pancernej. W związku z tym...
Czyli minęło przynajmniej 10 lat, tak?
Tak, około, dlatego że jeździmy raz na 2 lata. W tym roku jechaliśmy po 3 latach, dlatego że chcieliśmy przyjechać na tą okrągłą rocznicę. I także przygotowania, można powiedzieć, że one trwają permanentnie, żeby doprowadzić do takiego przedsięwzięcia, jakim jest taki dość jednak spory rajd. Te kontakty budowane są ze stowarzyszeniami po drodze. W ogóle jeżeli chodzi o osobę generała Maczka, to ona skupia sama w sobie wielką rodzinę ludzi, którzy doceniają jego czyny. Oczywiście głównie to są stowarzyszenia francuskie, belgijskie, holenderskie. No nie można się też dziwić temu, że to, co powiedział Wojtek, że Polska dość późno sobie przypomniała. No może i byli ludzie w Polsce, którzy pamiętali, tak jak jego ojciec. Natomiast Polska nie była wolna, nie można tego nazwać Polską. To był kraj okupowany przez Sowietów, więc trudno było jakoś formalnie podkreślić działania generała Maczka. Co do rajdu, przygotowujemy siebie i motocykle dość spory czas. Przede wszystkim utrzymujemy kontakty właśnie z tymi stowarzyszeniami, które podobnie jak my widzą w generale Maczku osobę wyjątkową. Piszemy do nich maile, dzwonimy do nich, umawiamy się, kiedy przyjedziemy, staramy się dowiedzieć, kiedy będą się odbywać uroczystości. Uzgadniamy mnóstwo szczegółów, za czym pojedziemy. No ale oczywiście najważniejszy jest tu ten zapał, patriotyzm poszczególnych uczestników. Tutaj chciałbym wszystkim podziękować, tym wszystkim, którzy już brali w 4 edycjach rajdu udział, ponieważ to fenomen ich serc stanowi o wartości tego rajdu. Myślę, że warto powiedzieć, że ci ludzie mają Polskę w sercu. Oni chcą się więcej dowiedzieć. Oni może nie potrafią tego nazwać jeszcze patriotyzmem czasami, ale oni tam nie jadą, żeby zaznać jakichś przyjemności. Oni jadą właśnie po to, żeby oddać hołd, żeby poczuć, że się dumnie, że są Polakami, że ktoś kiedyś w imię pięknych idei wolności walczył, nie dbając o własne zdrowie i życie.
Bardzo dziękuję. Ojca wrażenia. Ja też jako kapłan, ale człowieka, który patrzy, też uczy się historii, tak, bo to do nas też przychodzi, tak jak pan komandor mówił, tego nie było do tej pory, nie potrafiliśmy, albo było to spychane, taka historia była spychana, a dziś próbujemy ją przywrócić i wy też do tego się w jakiś sposób przyczyniacie.
Ja mam świadomość, że my przede wszystkim tę historię przywracamy w sobie, my się jej naprawdę uczymy tam. Uczymy w sposób zupełnie inny niż w szkole i bynajmniej nie chciałbym dezawuować lekcji historii, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej okrojonych programów. Mogę jedynie porównywać z programem historii, który był przygotowany na lata, kiedy ja chodziłem do szkoły i tam rzeczywiście o generale Maczku nie słyszeliśmy, a jeśli to jakieś strzępki informacji o Katyniu w ogóle. W związku z powyższym dla mnie jest to coś nowego. To jest historia Polski jest dla mnie czymś nowym, czymś, co odkrywam. W odkrywaniu tego pomagają mi koledzy, z którymi razem wyruszamy na te trasy, którzy tak jak ja chcą zaczerpnąć z tego ducha. Bo to jest trochę tak. Jedziemy tam może troszkę po to, żeby się ogrzać w blasku i w cieple tych ludzi, którzy kochali Polskę. Ale mamy też świadomość tego, że nasza obecność w tych miejscach jest dla nas także zadaniem, wyzwaniem, żebyśmy to, co tam przeżywamy, czego tam się nauczymy, przywieźli do Polski. To czasami w bardzo prostych formach, bo to są fotografie, bo to są opowieści, które tworzymy z naszej pamięci. Ja po sobie widzę, że po kolei poznaję różne postaci, jak chociażby generał Sosnkowski, wódz naczelny, stał mi się bliższy po ostatnim rajdzie, a to dlatego, że spotkaliśmy syna generała Sosnkowskiego, a to dlatego, że jechał z nami historyk, pan Jurek Kirszak, który jest niezwykłym fachowcem od historii właśnie naczelnego wodza generała Sosnkowskiego, więc ja sam otrzymuję jakieś zadania nawet wtedy, kiedy wyruszam na ten rajd. Kiedy popatrzymy na to jako całe wydarzenie, no, na pierwszy rzut oka widzimy motocykle i motocyklistów i często ktoś zadaje pytanie, czy motocykle są twoją pasją. Powiem tak, pasja to zdecydowanie za duże słowo, natomiast im bardziej przyglądam się temu, co robię i do czego motocykl służy, to odkrywam coś innego, że motocykl jest tylko środkiem. Środkiem do tego, żeby rzeczywiście wejść w głąb tego, co jest tak naprawdę istotne i ważne, czyli miłości do ojczyzny. Motocykl mi w tym pomaga. No, nikt nie organizuje rajdów małymi Fiatami albo innymi samochodami. Są rajdy motocyklowe i chwała tutaj komandorowi, pomysłodawcy i wicekomandorowi, który jest szefem sztabu i to wszystko załatwia, ale też chwała tym wszystkim, którzy razem wyruszają na ten szlak, tak jak Zbyszek, który tutaj siedzi. My możemy sobie tam jakieś funkcje dopisać, kapelan, komandor, nie wiem kto jeszcze, ale tak jak ksiądz powiedział w rozmowie wcześniej, my wszyscy tworzymy rajd, a funkcje są tylko po to, żeby pewne rzeczy ogarnąć, żeby w czymś tam pomóc. A więc tutaj...
Nawet tak, że ktoś organizuje, tak, a ktoś jest uczestnikiem. No ale więc, jak można zorganizować coś, w czym gdyby nie było inni nie uczestniczy?
No więc właśnie. Tak. I to jest powód do tego, żeby powiedzieć, że jest jeszcze duch w narodzie. Są ludzie, którzy chcą z tego źródła zaczerpnąć. Może jeszcze robimy to nieśmiało, może kiedy popatrzymy na ilości, no to nie są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są w stanie z tego źródła zaczerpnąć, no ale takich możliwości technicznych też nie ma.
Stąd... Sami się też uczymy tego po prostu, tak. Jak to robić, jak to zrobić, żeby było nas więcej, żeby świadomość była większa, żeby inni też poznali tą historię, żeby sami się ogrzewali przy tym
tak,
ogniu.
Tak, tak.
Jest coraz lepiej z tym.
Jest coraz lepiej, ale też korzystamy z okazji, więc dziękujemy za możliwość bycia tutaj i w radiu, i w telewizji. To jest świetny środek komunikacji społecznej. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć też o organizowaniu takich spotkań, gdzie biorę zdjęcia zrobione przez siebie, więc nie muszę płacić praw autorskich, gdzie mogę opowiadać swoją opowieść, a nie tylko czytać książkę, czy też powielać informacje, które znajdę gdzieś tam, choćby w najmądrzejszym podręczniku. I to jest też sposób do docierania do kolejnych dziesiątków, setek ludzi. W tym momencie rzeczywiście może się okazać, że ta niewielka sprawa, ten niewielki rajd, który raz na dwa lata gdzieś tam wyjeżdża w ilości 10-50 motocykli, nagle okazuje się, że jest w stanie zrobić coś więcej, że to rzeczywiście może mieć jakieś przełożenie i no i z tego mogą być pozytywne, dobre owoce.
Dziękuję. panie Zdzisławie?
Oczywiście podzielam tutaj zdanie ojca Marka. Jak najbardziej również oprócz komandora, wicekomandora, kapelana muszą być również i uczestnicy, którzy tworzą cały ten rajd. Ja tutaj chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować, że mogę jechać w takim rajdzie. Jestem z tego bardzo dumny. Bardzo mi się to podoba. Dużo powstaje na takim rajdzie zdjęć, filmów, które zresztą widzimy też emitowanych przez telewizję Trwam. Jest to bardzo miła pamiątka, bardzo miło się do tego wraca. Po czasie można to oglądnąć jeszcze raz, przeżyć niektóre rzeczy, przeżyć niektóre miejsca, zobaczyć to od nowa. Jest to naprawdę bardzo przyjemna rzecz.
Dziękuję. Gdybyśmy chcieli wrócić i powiedzieć coś o generałach, o każdym z generałów, bo myślę, że to też będzie taki motyw. Wspomnieliśmy, że Sosnkowski jeszcze jest bardzo mało znany. Ten rajd, myślę, Maczka też przez panów, czy przez tą waszą konkretną grupę przyczyniacie się do tego, że to nazwisko zaczyna żyć, tak? Zaczyna wracać ta historia, albo my ją przywracamy naszej pamięci, bo pewnie jest wielu takich, którzy pamiętają, ale trzeba ją też nieść i ze względu na co, panie komandorze?
No ja bym chciał właśnie na temat generałów jeszcze dodać dwie postacie, bo też bardzo ważne, związane z historią i w ogóle z naszym rajdem. Nasz rajd zaczyna się, tak jak tutaj kolega Marek wspominał, na wybrzeżach Normandii, czyli w Aromange-le-Bon, ale dojeżdżając do tego miejsca, jedziemy przez i Paryż, jedziemy przez Verdun, czyli historię I wojny światowej, ale jedziemy również przez miejscowość La Garde, Diez, tam gdzie leżą żołnierze grenadierzy z 40 roku, generała Bolesława Ducha. Jeżeli chodzi o postać generała Stanisława Maczka, no to walczył w rejonie Montbard, gdzie odbił miasto z rąk niemieckich i potem przedzierał się ze swoim szefem sztabu, majorem jeszcze wtedy Skibińskim, przedzierali się 18 dni do miejscowości, no zapomniałem w tej chwili, w każdym razie 18 dni się przedzierali do wolnej Francji, żeby się przedostać do Wielkiej Brytanii. Ale nie wspominałem jeszcze o generale Bronisławie, o Bohu Szyszko, czyli dowódca Skotki Dantesz, który walczył ze swoimi żołnierzami pod Narwikiem. Co było wielkim zaskoczeniem dla Niemców, bo oni byli przekonani, że w 1939 roku Polska została pobita, a tu w kwietniu już biją się w Narwiku, gdzieś w Norwegii, a tu żołnierze z polskimi orzełkami i z polskimi mundurami. Także było to dla nich olbrzymim zaskoczeniem, więc Polska no nie została pobita do końca. Także że tutaj ci nasi generałowie no naprawdę wspaniale w czasie II wojny światowej walczyli na wszystkich miejscach, gdzie zostali skierowani przez swoich przełożonych.
Tak, my tym rajdem staramy się kilka historii połączyć, ponieważ jak gdyby taką nicią przewodnią jest postać generała Maczka i jego żołnierzy. Natomiast dojeżdżając, staramy się po drodze odwiedzić miejsca także, w których zaznaczyli swą obecność inni polscy dowódcy, tacy jak na przykład generał Sosabowski, który lądował w operacji Market Garden na spadochronach pod Drill, pod Arnhem. Też postać oczywiście ciekawa bardzo, bardzo taki mocny dowódca. Właściwie stworzył polską samodzielną brygadę spadochronową. Dobrze się zasłużył w bitwie pod Arnhem, natomiast przez Brytyjczyków został potraktowany bardzo niesprawiedliwie. Do tego stopnia, że został pozbawiony dowództwa i zrobiono z niego kozła ofiarnego nieudanej operacji spadochronowej właśnie pod Arnhem. Postać oczywiście w pewnym sensie nawet podobna do generała Maczka, ponieważ także kresowianin, który urodził się w Stanisławowie, do którego nigdy już potem wrócić nie mógł, no bo oczywiście taka sama historia, pozbawienie obywatelstwa i brak możliwości powrotu do komunistycznej Polski, praca na najniższych stanowiskach w fabryce jako magazynier, któremu zresztą
dziwili się niektórzy, że temu magazynierowi inni robotnicy salutują. Cóż to takiego? No jak to jest możliwe, że magazynier przyjmuje salut od jakiegoś innego pracownika tej fabryki? Nie wiedzieli po prostu, że mają generała jako magazyniera u siebie. Także tak podobnie tragiczna i niesprawiedliwa historia, że bohater, który bardzo zasłużył się sprawie polskiej, musiał spełniać jakieś najniższe funkcje. Zresztą inna sprawa, że podobnie jak generał Maczek, obydwaj byli bardzo skromnymi ludźmi. Nigdy nie narzekali na to, że muszą wykonywać takie prace. Postaci, które z punktu widzenia ludzkiego zasługują, chociażby ze względu na tą wielką pokorę, na uwagę i na wzgląd, na siłę ducha, na to, czym możemy się wzorować, na to, co powinno nam się podobać, na to, co jest wartościowe w życiu, czyli nie tak jak współcześnie fura, komura, kasa i tak dalej, tylko wartości zupełnie inne, czyli Bóg, honor, ojczyzna w skrócie, który nosimy na swoich nalepkach rajdowych.
Pytanie, skąd oni też to brali, bo wspominaliśmy w rozmowach po 18:15, no, że rodzice żyli w niewoli, tak? Że też no, uczyli się miłości do ojczyzny, której nie było na mapie, którą ktoś rozebrał, bo dziś też jakie mamy wzorce, czy mamy się do kogo odnosić. I kiedyś historia dała nam takich wielkich ludzi. Pytanie no, o ich właśnie początki, o to, skąd to wszystko wzięli, że takimi ludźmi byli i co więcej, przez swoją postawę rodzili innych, którzy palili się do tej miłości, do oddania życia za ojczyznę, za te wartości Bóg, honor, ojczyzna.
To może ja coś powiem na temat postaci właśnie generała Maczka. Jak w 1910 roku zaczął studia na Uniwersytecie w Lwowie, to wstąpił do Związku Strzeleckiego. I tam zaczął swoją przygodę z patriotyzmem, z Polską. I przyjął nawet taki pseudonim Rozłucki. To była bardzo słynna postać w historii, który zginął, złapany przez bolszewików, zastrzelony, zamordowany. I przyjął, to było jego nazwisko. I właśnie Stanisław Maczek przyjął jego nazwisko jako swój pseudonim. No, to ta młodzież właśnie uniwersytecka, tego Uniwersytetu Lwowskiego, wychowana była bardzo patriotycznie. Zresztą oni sami między sobą, kochając ten kraj. Ojciec, tak jak opowiadałem, Witold, ojciec Stanisława Maczka, to też postać bardzo ciekawa i też wielki patriota. Jego brat miał włości takie posiadłości w rejonie Wielkie Oczy, to się nazywa Kolubaczowa taka miejscowość. Tam rodzina Maczków bardzo często przyjeżdżała na wakacje. To było bardzo, bardzo ciekawe, te spotkania tej młodzieży, tego wszystkiego. Także, że faktycznie oni, to, że uciekł, zdezerterował z armii austriackiej, bo walczył na froncie włoskim. Jak 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, no to przecież on zdezerterował przy przychylności władz austriackich, bo taka jest prawda. No i za 3 dni już się zameldował w wojsku. Także ta cała jego epopeja wojenna od 1914 roku, jak został powołany do armii austriackiej, aż do końca, powiedzmy, swoich dni, całe życie w mundurze.
A za jakie formacje był odpowiedzialny, wojskowe?
I piechotę, no ale przede wszystkim wsławił się tym swoim miłością do broni pancernej, no i to, że o tej podwodzie opowiadałem, o tych wozach, co było bardzo mobilnym wojskiem, potrafił się przemieszczać bardzo szybko, jego się Rosjanie bardzo bali.
To jest, jeżeli można wtrącić, okres wojny polsko-bolszewickiej, czyli 20 rok,
tak.
kiedy wówczas chyba kapitan.
Jako kapitan
Maczek stworzył te jednostki, pierwowzory, można powiedzieć, że był prekursorem jednostek zmotoryzowanych, tylko że wówczas konnych.
Jako koń. Tak.
Czyli zwykły wóz konny pozwalał przemieszczać się żołnierzom bez zmęczenia. Tych żołnierzy można było szybko przerzucić z miejsca na miejsce. No to się jeszcze wielu nie śniło w tym czasie, że można w ten sposób tak szybko przenieść jakąś jednostkę, a to jest bardzo ważne z punktu widzenia taktycznego.
Czyli mobilność po prostu.
W związku z tym to było bardzo duże. No, stąd jego późniejsze awanse w kierunku brygady zmotoryzowanej, jaką była 10. Brygada Kawalerii, stworzona krótko przed wojną, 36 czy 37 rok? 37 rok. Polska miała stosunkowo niedużo jednostek zmotoryzowanych przed wojną i były one bardzo rozproszone. To była jedyna taka pełna brygada o dużej jednak sile i zwrotności. W związku z tym no, to samo to, że on został dowódcą tej brygady, to już też świadczy o tym, że wybrano człowieka, który miał największe doświadczenie, jeżeli chodzi o mobilne jednostki. No a to, jak się okazało, było kluczowe w II wojnie światowej w ogóle.
Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo my mówimy o transporcie żołnierzy wozami konnymi, czyli podwodami. Notabene Maczek pierwszą książkę, którą napisał wspomnieniową o historii swojego życia, walki, nosi ona tytuł Od podwody do czołga. Pisownia oryginalna, tak kiedyś odmieniano słowo czołg. Ja chcę wrócić do tego, wydawać by się mogło, staroświeckiego, nienowoczesnego sposobu przemieszczania się wojska, a więc konik ciągnący wóz. No dziś wygląda to co najmniej śmiesznie. Zresztą w naszych głowach obraz żołnierza na koniu walczącego z żelaznym czołgiem został utrwalony za czasów komuny, choćby po to, żeby zdyskredytować kawalerię.
Tymczasem, co jest absolutną nieprawdą.
Co jest absolutną nieprawdą.
Bo było zaledwie kilka szarż kawalerii, które w 1939 roku, w związku z tym to jest nieuprawnione całkowicie, to jest wielkie kłamstwo komunistyczne. Nie było tak, żeby kawaleria rzucała się jak samobójcy na czołgi.
Zmierzam do tego, że koń, zwłaszcza koń pociągowy, był w czasie II wojny światowej jednym z istotniejszych środków przemieszczania się i transportu. Proszę sobie wyobrazić, niewiele osób o tym wie, ja też dowiedziałem się o tym niedawno, że w momencie, kiedy nasi żołnierze walczyli pod Falesem, mamy rok w związku z powyższym 1944, ponad 70% transportu, logistyki, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, w nowoczesnej armii niemieckiej było realizowane właśnie przez konie. Stąd ta droga zwana drogą śmierci, właśnie która otacza wzgórze Maczuga, usłana była truchłami końskimi. Dlatego, że Niemcy wycofując się, no korzystali z takiego transportu, jaki był możliwy. My czasami mamy właśnie w głowie taki obraz. Polak na koniku i Niemiec, który jedzie ciężarówką lub czołgiem. Całkowicie obraz nieprawdziwy. Dlatego, kiedy patrzymy na generała Maczka, no wtedy jeszcze kapitana, pułkownika, który zaprzęga konie do podwody i w ten sposób realizuje manewrowość armii, a w tym był mistrzem w manewrowości, no to tutaj naprawdę nie ma żadnego powodu do wstydu ani do jakichś drobnych uśmieszków, że gdzie indziej już w tym czasie może były nowoczesne ciężarówki, a my tymczasem konikami się woziliśmy. Otóż nie, koń był ciągle tanim i bardzo skutecznym sposobem na transport zarówno wojska, jak i zaopatrzenia.
Ja jeszcze chciałem coś dodać, wracając do tego stereotypu, że na koniach, na czołgi, nie? Zawsze za czołgami idzie piechota, nie? Tak. A piechota niemiecka się panicznie bała kawalerii naszej, panicznie się bała szabli, a nasi żołnierze byli w tym mistrzami.
Pomijając to, że w tym czasie czołgi też wyglądały zupełnie inaczej niż pod koniec wojny, bo czołgów Tygrys nie było jeszcze wtedy.
Tak, tak. No, jeśli chodzi o naszą jazdę, no to już ksiądz Kamiński w kazaniu nad trumną Włodyjowskiego pytał retorycznie w modlitwie, wszak ty, panie, wiesz, że polska jazda jest najlepsza. Któraż ci, panie, wyskoczy, jako nasza skoczyć umie?
Generałowie, dalej, gdybyśmy powiedzieli te racje, które też i wam przyświecają, bo jeżeli wybieracie się na rajd, nie tylko pan komandor mówił, że to z racji ojca, prawda, jego historii, pan gdzieś chce wstępować w te ślady. Myślę, że przez pana i młodsze pokolenie, syn, prawda, też się czegoś uczy i patrzy inaczej na świat, na rzeczywistość. bo to też z jakiejś racji robicie, tak? Pewnie nie tylko dlatego, żeby się wziąć i przejechać, bo to i wysiłek, i trochę urlopu własnego, ale jest pewnie coś więcej.
No, chciałbym coś dodać właśnie, jeżeli chodzi o te sprawy. Więc syn mój był na rajdzie już 3 razy. Oprócz tego, że zakochał się w motocyklach i w ogóle w jazdach na... łącząc motocykl i historię, to jest jakby dwie pasje, bo ja mówię jednak, że motocykl dla mnie to jest moja pasja, to jest hobby do kwadratu.
Czyli nie jeżdżenie w koło kominy.
Nie, absolutnie. Mówić. Ja łączę motocykl i jeżeli siadam na motocykl, to jadę gdzieś historycznie i strasznie się z tego cieszę, że zaraziłem tym syna. Był nawet motocykl na Syberii. Ale wracając do tematu. Jestem dość często zapraszany do Birczy, do gimnazjum. To jest tam dyrektorem pani Monika Bodnar, to jest historyk z wykształcenia i bardzo często organizuje spotkania z młodzieżą, z czego się naprawdę bardzo cieszę, bo jak zajedziemy na kilka motocykli, na kilkanaście, to różnie bywa w zależności od jak mamy wolny czas, przyjeżdżamy do tej szkoły motocyklami, opowiadamy młodzieży o tym, co było. Naprawdę jestem zszokowany, jeżeli o Katyniu taki program zrobili kiedyś, zaprosili mnie później na scenę, żebym coś powiedział. Nie dałem rady, popłakałem się. Tak, z takim pietyzmem, z takim uczuciem, to było widać po tych młodych chłopcach, dziewczętach, że tak przeżywali to, co robili na tej scenie. To mi się tak strasznie spodobało, że no, byłem w szoku i zawsze jak jestem zaproszony do Birczy, zawsze jadę. Ale to jest powiedzmy jakiś taki rodzynek, że akurat tam, no i cieszę się, że młodzież się tym interesuje i jeżdżąc w takie miejsce, opowiadając młodym ludziom, zawsze mówię na 100, jak 2 się zaszczepi, to już dla mnie jest sukces.
Tak, ojciec pytał o tych innych generałów, no tak jak Marek wspomniał. Generał Maczek to jest ten kręgosłup naszego rajdu, natomiast rzeczywiście no w tym roku w jakiś szczególny sposób do mnie przemówiła postać i zachowania generała Sosnkowskiego, naczelnego wodza. My jak gdyby 2 punkty styczności mieliśmy z Sosnkowskim. Pierwszy to wtedy, kiedy tuż za Paryżem w Montmorency byliśmy na cmentarzu, na którym spoczywało jego ciało. Po śmierci on został pochowany, w 1969 roku umarł. Został pochowany właśnie na cmentarzu Montmorency. I do 92, także dzisiaj, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, jest to grób pusty, ponieważ szczątki generała Sosnkowskiego, naczelnego wodza, zostały przeniesione do podziemi archikatedry świętego Jana w Warszawie. No i drugi ten moment styczny to wtedy, kiedy nieopodal Aromanż spotkaliśmy pana Piotra Sosnkowskiego, syna generała, który opowiadał o swoim domu rodzinnym. Powiem szczerze, niewiele usłyszałem, bo trochę chodziłem z aparatem fotograficznym, więc gdzieś tam z boku starałem się jak najwięcej tych słów złapać. To, co dobrze zapamiętałem, ktoś zadał pytanie, jakim ojcem był generał Kazimierz Sosnkowski. On mówi, no to był wojskowy. Jak myśmy grali w szachy, ja popełniałem jakiś prosty błąd, no to musiałem liczyć się z tym, że ta reakcja ojca będzie bardzo, bardzo dynamiczna na to, co zrobiłem. Głupcze, nie widzisz, co się dzieje? Więc ta nauka tej sztuki myślenia, inteligencji, chociażby przez grę w szachy, ona musiała być obecna w domu Sosnkowskich. To jest między innymi odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ci ludzie wzrastali, jak stało się to, że my dzisiaj ich podziwiamy, jednocześnie no, ubolewając nad tym, że nam współcześni no, nie są tak bogaci w te wartości, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Generał Sosnkowski rzeczywiście jawi się jako niezwykły dowódca. Powiedziałem, że spotkaliśmy się w nieopodal Aromanż, bo rzeczywiście to miejsce też jest nieprzypadkowe. Nie wszyscy wiedzą o tym, że właśnie naczelny wódz generał Sosnkowski był pierwszym polskim żołnierzem, który lądował w Normandii, no moglibyśmy powiedzieć w ramach tego ogromnego desantu, który rozpoczął się słynnym D-Day 6 czerwca 1944 roku. Otóż wydarzyły się rzeczy wyjątkowe. Pierwszą wyjątkową rzeczą, która nie ma precedensu, było to, że naczelny wódz wziął udział w rejsie bojowym, w bojowym patrolu na pokładzie niszczyciela ORP Błyskawica. niszczyciela, który dzisiaj można zwiedzać jako muzeum, który stoi zatrzymywany w Gdyni. Było to wydarzenie wyjątkowe. Naczelny wódz, generał Sosnkowski, można powiedzieć kolokwialnie, kazał zawieść się do Normandii i równo trzy tygodnie po inwazji postawił stopę na ziemi francuskiej, wizytując to miejsce, w którym za miesiąc będą lądowali nasi pancerniacy z generałem Maczkiem na czele. Niesamowite wydarzenie także dla marynarzy, którzy służyli na ORP Błyskawica. Świadkiem tego wydarzenia był korespondent wojenny Janusz Laskowski. Proszę pozwolić, że przytoczę fragment jego wypowiedzi, gdy przyglądał się wodzowi naczelnemu, który brał udział właśnie w tym rejsie bojowym. Laskowski pisze w ten sposób. Tuż nad głową naczelnego wodza wisi fotografia, jedyna jaką mamy w mesie Błyskawicy. Wisi od dawna, patrząc na wszystkich i wszystko głębokim spojrzeniem spod bujnych, krzaczastych brwi. Lekko pochylona głowa zdradza zadumę, zmarszczkami opadająca na czoło i na dobrą, kochaną twarz. Długi wąs pokrywa wargi, które na tej fotografii nie uśmiechają się. I nie mogę oderwać oczu od tego symbolicznego widoku. Komendant i szef, szczęśliwy, zwycięski, pierwszy marszałek Polski Piłsudski i obecny naczelny wódz. Więc to zdarzenie tam na pokładzie Błyskawicy, ono też jest czymś wyjątkowym, tak jak wyjątkowym jest to, że potem naczelny wódz ląduje, nie pamiętam nazwy tej miejscowości, to jest 20 kilometrów na wschód od Aromanche.
Graye-sur-Mer.
O, tak pięknie po francusku powiedziałeś. Oui. W życiu by mi się to nie udało. Oui. I to właśnie w tym miejscu słuchaliśmy opowieści syna generała Sosnkowskiego, czyli pana Piotra Sosnkowskiego. Geniusz naczelnego wodza objawił się także w tym, że no ja myślę, że można nazwać go prekursorem budowy portu w Gdyni. Dlatego, że w 1920 roku, kiedy sympatyzujący z komunistami portowcy gdańscy opóźniali się lub wręcz uniemożliwiali rozładunek statków z bronią dla walczącej armii polskiej z bolszewikami, Sosnkowski wyznaczył właśnie tę małą wioskę Gdynię jako miejsce, w którym należy zbudować pomost i zrobić możliwości rozładunkowe tych statków handlowych i tych okrętów, które przywoziły broń. Potem wiemy dobrze, że w tym miejscu Kwiatkowski zbudował przepiękny port i na dzień dzisiejszy nowoczesne miasto. Geniusz Sosnkowskiego, on przejawiał się naprawdę w wielu sytuacjach i w wielu miejscach. No na pewno czymś niezwykłym i na pewno niezwykłym świadkiem historii jest słynny rozkaz numer 19. Rozkaz, który naczelny wódz wydaje po wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozkaz, który tak naprawdę z naszego punktu widzenia jest gwoździem do trumny dla całej jego kariery, bo stał się przyczyną żądania Churchilla, aby naczelny wódz został zdymisjonowany i tak zresztą się stało. Ja pozwolę sobie tylko jeszcze zacytować fragment z tego rozkazu numer 19, który pokazuje, w jak trudnej sytuacji znajdowali się nasi rodacy. My podziwiamy ich wielkość, ich bohaterstwo, honor, patrząc na dramat okupacji niemieckiej, napadu Sowietów, ale jednocześnie musimy mieć świadomość, że ta sytuacja nie była poprawiana przez naszych aliantów. Wręcz przeciwnie. Sosnkowski w rozkazie numer 19 w sposób jasny i wyraźny pokazuje to, że Polacy mają pełne prawo czuć się zdradzeni przez aliantów. Ten rozkaz rozpoczyna się takimi słowy. 5 lat minęło od dnia, gdy Polska, wysłuchawszy zachęty rządu brytyjskiego i otrzymawszy jego gwarancję, stanęła do samotnej walki z potęgą niemiecką. Kampania wrześniowa, dała sprzymierzonym 8 miesięcy bezcennego czasu, a Wielkiej Brytanii pozwoliła wyrównać braki przygotowań do wojny w stopniu takim, że bitwa powietrzna o Londyn i Wyspy Brytyjskie, stanowiąca punkt zwrotny dziejów, mogła być wygrana. Historia wyda ostateczny osąd co do znaczenia kampanii wrześniowej dla losów świata. Pokazuje, że polski żołnierz, mimo że walczy u boku tych, którzy nazywają się braćmi w braterstwie broni, jednak ma pełną świadomość tego, że to nie jest równorzędna sytuacja. Sosnkowski dalej pisze: lud Warszawy pozostawiony sam sobie i opuszczony na froncie wspólnego boju z Niemcami, oto tragiczna i potworna zagadka, której my Polacy odszyfrować nie umiemy na tle technicznej potęgi sprzymierzonych u progu szóstego roku wojny. Nie umiemy, dlatego gdyż nie straciliśmy jeszcze wiary, że światem rządzą prawa moralne. Konkluduje: są wyrzuty sumienia, które zabijają. Pokazuje wyraźnie aliantom, że my mamy świadomość tego, że z ich strony pomoc, którą okazują, sposób użycia polskich żołnierzy jest, no, mówiąc delikatnie, niewłaściwy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tą, no, taką bardzo utrudnioną przez to sytuację Polski w takim kontekście politycznym, geopolitycznym, zwracając uwagę na jeden taki smaczek, który też wypływa nam przy okazji naszego rajdu szlakiem pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Mianowicie odwiedzamy francuską miejscowość Abbeville, niewielka miejscowość, w której 12 września 1939 roku nasi alianci, czyli Wielka Brytania i Francja, podejmują decyzję o nieudzieleniu Polsce zbrojnej pomocy. 12 września 1939. My jako sojusznicy nie jesteśmy o tym poinformowani. Niektórzy twierdzą, że Stalin w związku z tym, że miał bardzo dobry wywiad 17 września, doskonale wiedział o tym, że Wielka Brytania i Francja nie podejmą kroków zbrojnych. Tam jeszcze było napisane, że nie będą w związku z tym podejmować również dłużej już akcji zaczepnych względem armii niemieckiej, co zresztą w ogóle nie miało miejsca. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że również we wrześniu, nie pamiętam tylko, czy to był 8 czy 10 września, bardzo blisko tej daty dziennej, pamiętajmy, 12 września 1939, w 1944, czyli po 5 latach, Abbeville, miejsce zdrady, wyzwolone jest przez kogo? Przez pierwszą dywizję generała Maczka. I tak oto Polacy, którzy w tym miejscu zostali zdradzeni, to miejsce, to miasteczko we Francji, no pewnie nie mając nawet świadomości tego, wyzwalają. Także warunki, w których przyszło żyć i podejmować decyzje tym Polakom, o których dzisiaj mówimy, no dopiero pokazują, jak wielkiego hartu ducha, jak wielki trzeba było, jak wielkiego formatu człowiekiem trzeba było być, żeby w tych sytuacjach, no tutaj zacytuję Inkę, zachować się jak trzeba.
Panowie, bardzo dziękuję. Dziś nasi goście, pan Wojciech Krupa, komandor motocyklowego rajdu generała Maczka, wicekomandor pan Marek Nowak, kapelan ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin, i jeden z uczestników pan Zbigniew Karcz, organizatorzy, uczestnicy czwartego motocyklowego rajdu szlakiem bojowym pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Maczka. Temat naszych rozmów: aby hasło za naszą i za waszą wolność nie zwiędło jak bukiet odrzuconych kwiatów. To oczywiście cytat z wypowiedzi generała Maczka. Telefony do studia, do Radia Maryja: 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy: 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Pierwsza pancerna w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Yes. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Cezarek Dyserdow, Niemcy Zachodnie. Proszę Ojca, proszę tych, co mówili przed chwilą, to, co jest piękne, jak Polska cała. Dyserdow nie jest takim wesołym miastem, ale było coś takiego w Dyserdowie, jak Polska Macie Szkolna i pani Kazimiera Długosz, która dbała o generała Maczka i innych tych, o których dzisiaj nawet się nie śni, że są tacy, którzy mogą być na tym świecie. Dzięki mediom, takim jak jest Radio Maryja, Teresa Trwam, Nasz Dziennik i innym niezależnym mediom, które jeszcze, Bogu dzięki, jeszcze istnieją, mogą się dowiedzieć Państwo o tym, że Kazimiera Długosz, pani Kazia, z Polskiej Macierzy Szkolnej w Düsseldorfie, oddała wszystko dla siebie, od siebie, dla ojczyzny, żebyście to mówili, co dzisiaj powiedzieliście. Bóg wam wielki zapłać. Z Panem Bogiem i Marią.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy do audycji można się włączyć?
Można, bardzo proszę. Jest pani na antenie. Tylko radio wyciszyć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Grzegorza i wspaniałych gości w studio. Mówi Danuta z ziemi sanockiej. Ja z ogromnym wzruszeniem słucham tej audycji, ponieważ wychowałam się przy boku weterana, podporucznika w stanie spoczynku Stanisława Golonki, który walczył przy boku generała Maczka. Przyznam szczerze, że jestem ogromnie wzruszona. Jestem ogromnie wdzięczna Radiu Maryja i Telewizji Trwam za to, że ten temat jest podejmowany, że ten patriotyzm jest ukazywany. A wy, kochani ambasadorzy, jesteście naszymi ambasadorami. Dziękuję wam za to, że jedziecie, że składacie kwiaty. Panie komandorze, bardzo pana proszę, niech pan przyjedzie z rajdowcami, chociaż z kilkoma. Na grób podporucznika Stanisława Golonki jest pochowany w Pielni. Ja dużo wiem na temat, opowiadał mi pan porucznik, ale przyznam szczerze, że mówił niechętnie na słowa, czy ktoś o moich bliskich, bo wszyscy ci żołnierze, którzy z nim walczyli, to byli tak jak jego bracia, czy ktoś będzie o nich pamiętał, bo w 1981 roku nie było Radia Maryja, nie było telewizji Trwam. I pan podporucznik Stanisław Golonka mówił tak, bo miał takie przysłowie przy sobie, człowieku boski, żebyś ty kiedyś w życiu mogła pojechać na grób naszego ojca, bo generał Stanisław Maczek był dla niej jak rodzony ojciec. Ja nie mogę pojechać, bo jestem chora, jestem niepełnosprawna, ale błagam, niech pan przyjedzie na grób. Chciałabym spełnić to życzenie, które pan porucznik Stanisław Golonka miał w swoim sercu, żeby podać wiązankę kwiatów biało-czerwonych i znicze na grup generała Maczka i innych żołnierzy. Proszę pozwolić, że tylko powiem króciusieńką historię, którą podporucznik Stanisław Golonka opowiedział mi. Po wojnie losy rzuciły go do Holandii, ale tęsknota za ojczyzną była tak ogromna, proszę sobie wyobrazić, kochany ojcze, kochani rajdowcy, że podporucznik Stanisław Golonka do Polski wrócił na nogach i on nie narzekał, że było źle. Prowadził malusieńkie gospodarstwo, żył w strasznym ubóstwie, ale tak mówił do mnie, Danusia, gdy otworzyłem oczy, to niebo nie było polskie, te gwiazdy nie były polskie. A w 1981 roku, gdy komuniści ogłosili, zdrajcy naszego narodu ogłosili stan wojenny, on miał oczy pełne łez, a te łzy jak grochy leciały po policzkach i mówił, ja nie o taką Polskę walczyłem. Moi bracia nie o taką Polskę zostali rozsiani po całym świecie, a dzisiaj tak strasznie liberałowie niszczą naszą ziemię, wdeptują tą krew, co jest Polska nią przesiąknięta w ziemię i nic sobie z tego nie robią. Ojcze kochany, z całego serca Bóg zapłać za Radio Maryja, za telewizję Trwam. Bardzo proszę, panie komandorze, mój telefon jest zostawiony, będzie w recepcji. Proszę, niech pan do mnie zadzwoni, ja do pana oddzwonię, żeby się dokładnie umówić. Ja tak bardzo pragnę, żeby przekazać rodakom kwiaty i świece. I pamiętajcie, gdy wyjeżdżacie, otaczam was gorącą modlitwą. Gdy wyjechaliście, odprawiałam nowennę do Matki Bożej Szkaplerzy o szczęśliwy powrót. Niech będzie Bóg uwielbiony, że ojciec, że pan komandor Wiktor Węgrzyn wraca do zdrowia. Pozdrawiam was wszystkich z całego serca, ojca dyrektora. I Polacy, nie dajmy się zgnieść, bo naszym rodakom nie było lekko, jak poniewierali się po świecie, a ich szczątki, tysiące są rozsiane po całym świecie. Nie zapominajcie o tym. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, panowie.
Na pewno ten kontakt podejmiemy.
Tak, tym bardziej, że z Rzeszowa do Sanoka mam bardzo blisko i bardzo proszę o kontakt do pani i mogę pani obiecać tutaj, że jak tylko się pogoda poprawi na wiosnę, na pewno będziemy. A oprócz tego, że będziemy u pana Stanisława Golonki, już sobie zapisałem, to powiem pani, że zawsze jadąc na rajd wypełniamy taką misję. Zawsze wieziemy kwiaty, oprócz kwiatów oczywiście na grób generała Maczka, wieziemy na grób pana Jana Maciejowskiego, dowódcy 10. Pułku Strzelców Konnych, który zginął w Szambła od kuli snajpera, dostał w głowę, leży na cmentarzu w Langenerii. I zawsze jadąc tam, bierzemy po drodze od jego córki kwiaty i składamy. To jest oprócz rajdu, to jest dodatkowo nasza misja, którą zawsze z honorem wypełniamy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Tomasz z Tychów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem wziąć udział w rozmowie. Też jestem zainteresowany tematem pierwszej pancernej. I na wstępie chciałem pozdrowić panów z Patrii, bo mało co bym się w tym roku z nimi spotkał, ale niestety nie udało mi się. Ale 2 miesiące później byłem w tych samych miejscach i chciałem z tej strony podziękować wspólnie naszemu znajomemu Kubie Więckowi z Paryża, który umożliwił ten wyjazd.
Co to za inicjatywa? Coś więcej może pan powiedzieć?
Prywatnie. Mhm. Ja należę do Stowarzyszenia z Bielska-Białej Pancerniaków. No i od 25 lat się interesuję trochę. Także to było marzenie 25 lat. W tym roku mi się udało właśnie w Normandii wylądować.
Czy chodzi o stowarzyszenie, Beskidzkie Stowarzyszenie
tak,
Maczkowców?
Tak tak.
Pana Jamesa Jurczyka, którego też pozdrawiamy.
Tak, jak
to jest od dawna stowarzyszenie bardzo z nami sprzymierzone i bardzo często się spotykamy w tych miejscach właśnie z panem Jamesem i jego grupą rekonstrukcyjną. Oni też przyjeżdżają i do Francji, i do Holandii i często spotykamy się z nim na Wysokiej, gdzie 1 września padły pierwsze strzały w kierunku żołnierzy wtedy jeszcze pułkownika Maczka.
Także pozdrawiamy.
Zgadza się. No ja chciałem powiedzieć, że już przez internet się udawało z panem Hasem, wcześniej z panem Szewczykiem. I cieszę się, że takie oddolne jakieś inicjatywy powstają, chociaż, bo odgórnie jakoś to ciężko idzie. Pamiętam, jak z panem Szewczykiem, jak błagał, prosił, żeby na przykład nie zapomnieć o grobach w Niemczech jego kolegów. Ja nawet
Czesław
do prezydenta
Szewczyk,
wtedy
tak?
wysyłałem. Było bardzo ciężko, żeby cokolwiek uzyskać. Wiem,
tak,
że on się starał.
Ten pan od kilku lat nie żyje.
Tak,
a pisał z prośby do wszystkich posłów wówczas polskich, żeby przenieść wszystkie polskie groby polskich żołnierzy z całych Niemczech do jednego miejsca. Był taki plan, żeby w miejscowości, gdzie był obóz, ale też był plan na temat...
Kraterę już dał burmistrz. Wszystko było załatwione. Za jedną markę.
Ale też i był plan w Oberlangen, żeby wszystkie te groby, które bardzo często żołnierze polscy leżą pod niemieckimi nazwiskami, gdzieś na jakichś grobach, cmentarzach rozsianych po całych Niemczech, żeby je ściągnąć w jedno miejsce i żeby był jeden polski cmentarz wojenny dla polskich żołnierzy. My nie mieliśmy okazji poznać pana Szewczyka, ale znamy tą historię, wiemy, jak bardzo był zaangażowany w to. Żal, że nie ma komu kontynuować nawet tego,
tego zadania. To jest wielkie wyzwanie, no ale niestety
nie ma z kim rozmawiać.
Rządy aktualne nie są zainteresowane.
Zgadza się. Ja zdążyłem mailować, ale no tylko tyle, że właśnie gdzie mogę, to po prostu ten sygnał daję, że może nam się uda naszemu pokoleniu następnemu trochę coś zmienić tą sytuację też, albo no może w Polsce się w końcu zmieni. Ale jeszcze chciałem odmienić takiej sytuacji, że no to są takie wspaniałe historie, że powinno w Polsce być komiksy, nie wiem, filmy, a u nas są, ostatnio to jest taka szkoła antypolska. Filmy nagradzane są antypolskie, zamiast takie wspaniałe momenty z naszych dziejów historycznych przywracać pamięci, bo to ja myślałem, że po 90 roku będzie możliwość oddania tej honoru tym ludziom. A tak potem jak patrzyłem po historii na przykład pana Skalskiego, gdzie on no, w bardzo trudnych sytuacji w zasadzie dokończył swego żywota. Wszyscy nasi generałowie, wszyscy wartościowi weterani no, w bardzo ciężkich sytuacjach dokończali swoje życie i ciężko nawet żyją do dzisiaj, zamiast takich godnych honoru no, doczekać w wolnej Polsce. 25 lat, a to tak ciężko wygląda. Wreszcie te oddolne jakieś inicjatywy, może ten internet powoduje, ale czemu państwo nie działa, to jestem naprawdę w takim no, zniesmaczony. Ja ale myślę, że będzie lepiej.
Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Pan daje przykład temu, że może być trochę inaczej, bo to kolejna inicjatywa. Proszę bardzo, panie komandorze.
Chciałem panu coś powiedzieć na temat właśnie. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej powstał taki szereg książek o naszych generałach, to jest Patroni Naszych Ulic, a wspomniał pan coś o komiksach. W Rzeszowie zostało wydany komiks o Brygadzie Motorowej pułkownika Maczka. Mieliśmy już możliwość obejrzenia tego komiksu, tylko w wersji francuskiej, jak byliśmy ostatnio na uroczystościach właśnie na wzgórzu Mont-Dormel. I jeżeli będę mógł zdobyć już wersję tą polską, to proszę się kontaktować ze stowarzyszeniem, tam jest strona internetowa do Marka, i także proszę, damy radę, zdobędziemy.
Dziękuję. Ja powtórzę, że na stronie www.rajtmaczka.pl jest zakładka kontakt. Strona jest, ma pewne błędy w tej chwili techniczne, ale ta zakładka funkcjonuje i tam jest adres, zresztą on jest łatwy do zapamiętania, to jest rajtmaczka@wp.pl i w ten sposób można się z nami skontaktować w najprościej.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk Kościerzyna.
Proszę.
Jestem młodym człowiekiem, ale miałem zaszczyt spotkać zwiadowcę generała Maczka, czyli to byli zwiadowcy, którzy szli przed czołgami i którzy no, rozpoznawali teren. Człowiek właściwie przyjechał z Holandii umrzeć w Polsce i nie wiem, czy jeszcze żyje, no był już takim wiekowym człowiekiem, ale opowiadał mi o Maczku, o swoim generale, opowiadał mi taką ciekawą historię o jego charakterze. Nie wiem, czy panowie się tam spotkali z taką sprawą, ale opowiadał właśnie historię, że kiedy generał Maczek wyzwolił kilka miejscowości, to angielskie radio ogłosiło, że armia angielska wyzwoliła i wymieniła te miejscowości. A generał Maczek, jak się o tym dowiedział, to zatrzymał czołgi, zatrzymał swoich chłopców i powiedział, a teraz i oczywiście zadzwonił gdzie trzeba i powiedział, że albo oni to zdementują i powiedzą, że to Polacy wyzwolili te miejscowości, albo my będziemy czekać tak długo, aż oni to zdementują. I rzeczywiście ten zwiadowca mi opowiadał, że ta informacja, że Anglicy wyzwolili dane miejscowości, została zdementowana. No i oczywiście chłopcy potem poszli dalej w bój. Ale generał Maczek po prostu...
Miał charakter.
I taką chciałem się podzielić taką informacją. Także szczęść Boże i no... Niech żyją Maczko, no chłopcy Maczka, bo wiem, że jeszcze pewnie żyją też w Holandii i pewnie w krajach Beneluxu. Także pozdrawiam ich i ich rodzinę.
Dziękuję panie Henryku, Bóg zapłać panu.
Jeśli się nie mylę, to opisał Marian Walentynowicz, nazwisko znane. znane nam teraz bliżej może przez panią Anię Walentynowicz, ale to chyba nie rodzina. Natomiast Marian Walentynowicz, jeśli ktoś czytał Koziołka Matołka, no to wie doskonale, że Makuczyński pisał tekst, a Walentynowicz rysował Koziołka Matołka. Był korespondentem wojennym i przez dość długi czas towarzyszył właśnie pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. I jeśli się nie mylę, to właśnie on opisuje tę historię, tej pomyłki, nie wiem, czy w cudzysłowie to trzeba mówić, czy bez angielskiej, ale też Marian Walentynowicz był świadkiem wyzwolenia obozów Oberlangen. O tym jeszcze tutaj nie zdążyliśmy powiedzieć, a to bardzo ciekawa, interesująca historia, bo o ile pancerniacy generała Maczka, można byłoby powiedzieć, nie doszli do Polski, to w pewnym sensie jednak doszli. Właśnie w Emslandzie, można powiedzieć niemalże już u końca swojego szlaku bojowego, miało miejsce takie zdarzenie. Patrol złożony z jednego czołgu, bodajże dwóch czy trzech samochodów terenowych i chyba motocyklisty, opisuje to dokładnie Walentynowicz, ponieważ tak jak mówię, był naocznym świadkiem tego zdarzenia, otrzymali informację, że gdzieś tutaj w okolicy jest jakiś obóz, tam są przetrzymywani Polacy. Informacja była bardzo niepewna, stąd wysłano patrol, a w związku z tym, że były jakieś kłopoty z mostem po drodze, więc nie było żadnego wsparcia i właściwie tylko sam ten patrol pojechał, żeby zrobić rekonesans, dowiedzieć się, co jest grane. Okazało się, że rzeczywiście jest obóz, który był wcześniej obozem jenieckim, wykreślony z ewidencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W związku z powyższym warunki w tym obozie były bardzo trudne, jak się potem okazało, ponieważ nie dochodziła żadna pomoc międzynarodowa. Zbyt dużej walki nie było, jedynie z wieżyczki tegoż obozu odezwał się karabin maszynowy, który został natychmiast uciszony przez strzelca z czołgu. Okazało się, że ten obóz jeniecki to obóz, w którym przetrzymywane są, więzione są Polki z Warszawy, kobiety, które walczyły w powstaniu warszawskim z Armii Krajowej. Chciałem powiedzieć, że można sobie wyobrazić, jakie było ich zdziwienie, kiedy usłyszały język polski, jakie było zdziwienie chłopców, którzy przyjechali w czołgu, gdy zobaczyli tyle Polek, tyle dziewcząt, ale to chyba się tego nie da wyobrazić. I ten obóz w Oberlangen został przez maczkowców wyzwolony, więc w pewnym sensie można byłoby powiedzieć, że chociaż w tym krótkim, niewielkim epizodzie trafili do Polski, bo to był kawałek ziemi zamieszkiwany przez Polki. Potem ta historia też dość ciekawie się rozwija i znów dotykamy tematu, który jest dość mało znany w historii, a mianowicie tego, że funkcjonowała tuż po zakończeniu wojny przez bodajże 2,5 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, można to nazwać Polska Strefa Okupacyjna, więc miasto zamieszkiwane w całości przez Polaków, miasto, z którego zostali wysiedleni Niemcy i to też bynajmniej nie chodziło tutaj o jakikolwiek rodzaj, nie wiem, zemsty, no bo to nawet byłoby nieadekwatne, ale w pewnym momencie okazało się, że no i żołnierze Maczka tuż przed demobilizacją, po zakończeniu działań wojennych, i dziewczyny z Oberlangen, i Polacy wracający z robót w Niemczech, bezpaństwowcy, dipisi, którzy nie mieli gdzie wracać, bo Lwów, bo Kresy już nie były Polską, musieli gdzieś zamieszkać. I w ten sposób powstało miasto, które pierwotnie miało się nazywać Lwów, czy też nawet w pierwszym momencie przez krótki okres tak się nazywało, jednak pod naciskami Stalina Churchill z kolei wywarł odpowiednie naciski na polskie władze po to, aby nazwę tego miasta zmienić i nazywało się Maczków. Miasto w pełnym tego słowa znaczeniu, z polską parafią, z polskim teatrem, z polskimi księgarniami. Tam chłopcy i dziewczęta, no bo tak chyba trzeba ich nazwać, przecież to młodzi ludzie byli, którzy tam pod tymi pancerzami jechali i te dziewczęta, które pojawiły się w tym obozie przez Niemców przetrzymywane, brali śluby, tam rodziły się dzieci. Więc być może jeszcze w Polsce żyją? Myślę, że tak, bo to jeszcze te czasy, kiedy ktoś może żyć i mieć w dowodzie wpisaną nazwę Maczków, miasta, które w tej chwili już na mapie nie istnieje. Bardzo ciekawa historia, która też ma takie pozytywne, muszę powiedzieć, konotacje ze współczesnością, bo w tym roku, kiedy tam zajechaliśmy, okazało się, że zainteresowany spotkaniem z nami jest redaktor miejscowej gazety. Co tu dużo mówić, Polaków chyba tam zbyt dobrze nie wspominają, no bo w końcu wiąże się to z opuszczeniem domów, z poszukiwaniem miejsca zamieszkania w innych sąsiednich wioskach właśnie wtedy, w tym czasie, 45-47 rok. A jednak byli zainteresowani spotkaniem z polskimi motocyklistami. Zrobiliśmy wspólną fotografię, potem powstał tekst w gazecie, który widzieliśmy dzięki internetowi, w którym w taki sposób bardzo, bardzo przyjazny i serdeczny zostaliśmy opisani jako ci, którzy jadą właśnie szlakiem, tym historycznym szlakiem dywizji generała Maczka. No to takie historie też nam się gdzieś tam po drodze zdarzają.
Pani redaktor nawet dzwoniła do nas po rajdzie i zaoferowała swoją pomoc, jeżeli przyjedziemy następnym razem, to chętnie zaoferowała, że pomoże nam. Zresztą pani redaktor mówiła po polsku. Nie wiem, czy jest polskiego pochodzenia. W każdym razie, jak będziemy tam następnym razem, to możemy zobaczyć i pamiątki jakieś, czy miejsca takie, których sami byśmy nie odnaleźli. Więc w jakimś sensie czuliśmy się tam troszeczkę obco, a tymczasem zostaliśmy przyjęci całkiem przyjaźnie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Bielska Białej. Chciałbym pozdrowić wszystkich gości, których znam troszkę i podziękować, że taką inicjatywę mają jeszcze tyle siły prowadzić, bo no, różne jest współczesność nasza. Chciałbym taki kontekst też podkreślić, to co mówił ojciec Marek, bo to, że ci generałowie, ci żołnierze, nawet prości też nie mogli wrócić do kraju, to jest mniej więcej powszechnie wiadome. Natomiast jakby nie ma tej informacji w świadomości społecznej, że ci ludzie tam bardzo ciężko, w trudzie dużym też żyli, a to też dlatego, że bardzo źle potraktowali nas alianci, czyli nasi sprzymierzeńcy. I to, wydaje mi się, jest konieczne do silnego akcentowania, bo wydaje się, że mimo, że mówi się, że historia jest, kołem się toczy i że historia jest nauką życia, to jakby w dzisiejszych czasach nie wyciągamy zupełnie wniosków z tego, a to ciągle jest to samo, prawda? To tylko taki mały kontekst. Może drugie jeszcze, co się wiąże z tym. Warto zwrócić uwagę, że te bogate postacie intelektualnie i miłością do Polski, o których tu mówiliście, to one właściwie powstały w ciągu 20 lat niepodległości tylko. Po ponad 100 latach nieistnienia Polski, więc a teraz mamy, mówi się, od 89, to już jest troszkę więcej niż 20 lat. No i trudno znaleźć takie postacie jak wtedy, prawda? No to tyle. Chciałbym wszystkich jeszcze raz pozdrowić i takie małe pytanie zadać. Kiedy będzie następna edycja rajdu? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Dzięki. Pozdrawiamy, Marcin.
Pozdrawiamy cię, Marcinie. Trzeba dodać, że Marcin bardzo chciał z nami pojechać, ale dość późno się dowiedział o rajdzie.
Dlatego pytał o kolejną edycję.
Nie był w stanie tak poprzestawiać swoich spraw i urlopów, żeby się z nami zabrać. Też gorący patriota, jakich zresztą jest całkiem sporo w Polsce, których spotykamy. No, przy okazji poruszania tych tematów bardzo często spotykamy ludzi, którzy chcą o tym rozmawiać, którzy czują tą wartość, którzy może czasami nie umieją tego nazwać, ale
Mówię samo to, że spotyka się nas tak wiele na rajdach patriotycznych, których jest już dużo, bo to są stowarzyszenia takie jak Rajd Katyński, to jest Stowarzyszenie Wschód-Zachód. To jest naprawdę mnóstwo organizacji, które już w tej chwili działają w samym tylko w naszym środowisku motocyklowym, które się organizują oddolnie, nie patrząc na to, jaką mamy władzę i czy ona jest przychylna. Także spotykamy wielu takich i to napawa wielkim optymizmem i na pewno nie możemy się poddawać. Musimy wykorzystywać każdy wiaterek, który niesie w tą stronę.
Tak. No my tutaj się poruszamy pomiędzy takimi wielkimi, pozytywnymi sprawami, honor naszych żołnierzy, ich wielkość, a z drugiej strony pokazujemy ten kontekst taki, który no niestety, ale nie sprawia nam przyjemności, kiedy właśnie patrzymy na zachowania aliantów, no bo wrogów to jest sprawa oczywista, że działają na naszą szkodę, ale no lekko zdziwieni jesteśmy, kiedy widzimy, że jednak nasi alianci, czyli ci, którzy mieli nam pomagać, ci, z którymi my idziemy ramię w ramię, no nie wypełniają swoich zobowiązań, mówiąc bardzo delikatnie, to też chciałem zwrócić uwagę, że tutaj bynajmniej nie chodzi o to, żeby zdeprecjonować możliwości współpracy, czy to obecnie, czy kiedyś w przyszłości, z kimkolwiek, z jakąkolwiek nacją. Natomiast chyba tutaj trzeba wyciągnąć według mnie wniosek następujący. My musimy być silni. Bo oczywiście, że sojusze są konieczne, sojusze są niezbędne w wielu sytuacjach, a w naszym położeniu geopolitycznym zdaje się, że bez nich w ogóle się nie da funkcjonować, ale jedynie nasza siła, siła naszego państwa, siła naszego narodu gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje rozwój. Jeśli my pozwolimy sobie na byle jakość, licząc na to, że a ktoś przyjdzie, czy też przyleci i nas obroni, no to możemy się zdziwić, tak jak w 1939, jak potem w 1944, obyśmy wyciągali wnioski z tej historii, ale wnioski właśnie pozytywne, wnioski, które budują, nie te, które mają niszczyć, bo my tutaj, mówiąc nawet o tych kiepskich relacjach, czy to z Wielką Brytanią, czy ze Stanami Zjednoczonymi, które przecież doskonale wiedziały o tym, co działo się w Katyniu, a tymczasem milczały. Mówimy przecież nie po to, żeby w tej chwili kogoś rozliczać, nie po to, żeby powiedzieć, to w takim razie na świecie już nie ma nikogo, z kim można byłoby coś dobrego robić. Nie. Tu chodzi właśnie o to, żeby budować swoją własną wartość, własną osobistą siłę i w ten sposób siłę narodu. I myślę, że przede wszystkim o to chodzi i w tych rajdach, w których uczestniczymy i w tych audycjach, w których teraz bierzemy udział po to, żeby o tym opowiadać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ja się nazywam D.C. Adam, dzwonię z okolic Zamościa i chciałbym się włączyć do audycji, ponieważ mój tata był żołnierzem generała Maczka i kilka słów, jeśli by to możliwe, to chciałbym powiedzieć to, co zapamiętałem z jego opowiadań. Więc on się urodził w 17 roku. Przed samą wojną w sierpniu był wezwany do wojska w ramach mobilizacji, więc miał 22 lat. Po dwóch tygodniach przekroczył granicę Rumunii i tam był stworzony taki obóz przejściowy. No, wspomina, że już w tym obozie było biednie, bo jak opowiadał, jeden z oficerów miał psa. I no i ten pies był zjedzony przez nich, bo było głodno. To tak takie troszkę może humorystyczne, ale prawdziwe. Następnie byli przegrupowani w cywilnych ubraniach, przedostawali się przeważnie nocami przez Jugosławię w kierunku Grecji. I opowiadał takie wydarzenie, gdy szli nocą, kilkunastu ich, część z nich wpadła w taką jakąś rzekę zaśnieżoną i utopiła się. No nie zawrócili, tylko jakoś zorganizowali się tej nocy i gdzieś w pobliskim gospodarstwie pożyczyli, no wzięli po prostu jakąś linę, powiązali się i szli dalej, doszli do tego swego celu, który mieli tej nocy przejść. No tak tym sposobem przedostał się do Francji, następnie do Grecji. W Grecji po tych przejściach bardzo zachorował. No ale jakoś z tej choroby wyszedł. Następnie, z tego co pamiętam, to dostał się do Francji i tam też bieda była. I też taka mi się przypomina opowieść. Nie wiem, czy jestem słyszany.
Tak, bardzo dobrze.
Właśnie, przypomina mi się taka też trochę komunistyczna opowieść, tatę. Bo mówi, chodziliśmy w butach właściwie bez podeszwy. Robiło się gołe ślady stóp. I mówi, że był taki przypadek, że o podobnym nazwisku był wojskowy, w Wojsku Polskim, nazywał się Dec. Zdaje mi się, że Stanisław, ale tego nie jestem pewny. Rangą chyba kapitana. I miał ich odwiedzić. To chyba był obóz. No i on trochę tak się przechytrzył i powiedział, że to jest jego bliski krewny. Więc był zaproszony, ubrany od stóp do głów. No tylko, że nie bardzo mógł się przyznać przy kolegach, że no tak trochę może postąpił niezbyt solidnie. No chyba jakoś tam się podzielił tym ubraniem. Następnie, co mi się przypomina, no dostał się do Francji i następnie już jak była inwazja i Normandia, to właśnie brał tym udział. I w Belgii był ranny, był ciężko ranny, miał przestrzelone lewe ramię i pierś. No chcieliśmy uciąć tą rękę, ale powiedział, że raczej niech umrę, ja bez ręki do kraju nie chcę wracać, bo będę dziadem. I jakoś Kanadyjczycy mu uratowali tą rękę. Wrócił i był leczony w Anglii. No już nie mógł wrócić na front, nie wrócił na front. W 1947 roku wrócił do kraju. I bezpośrednio to on był u pułkownika chyba wtedy, Franciszka Skibińskiego. I już jak u nas trochę ta odwieść zaczęła dziać, on odnalazł adres do chyba już wtedy był, nie wiem, ale miał inną rangę. Pan Skibiński. W każdym razie odnalazł go w Warszawie i do niego dojechał. No przyjął go jak brata, uściskał. I no powiem, że nawet na podstawie dzienników potwierdził mu, gdzie był ranny i tak dalej. I w ostatnich no już latach życia z tego tytułu utrzymał rentę inwalidzką. Co chcę powiedzieć jeszcze, tak nawiązując do obecnego czasu. Tata już nie żyje od 2002 roku, ale tak nawiązując do czasu obecnego, tak mi się przypomina, że powiedział, że Polacy muszą dużo dostać w tyłek, no trochę to nazwał tak po chłopsku, żeby zrozumieli i żeby się poprawili, a szczególnie w tych wyborach. Bo to, co się dzieje dzisiaj, to przecież, owszem, są manipulacje w tych wyborach, są, ale niestety bardzo dużo źle wybiera. I tata właśnie powiedział, że muszą się Polacy nauczyć, ale chyba dopiero jak dostaną dobrze siedzenie. I to jest takie trochę smutne dla mnie.
Panie Adamie, bardzo dziękuję za telefon. Szczęść
ja
Boże panu.
Jestem trochę pod wrażeniem, więc może tak nie bardzo to umiałem wszystko przekazać, ale cieszę się z tego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych i dziękuję za to, co robicie.
Bardzo panu dziękujemy za telefon.
Ja chciałbym powrócić do pytania Marcina, który z Bielska dzwonił, pytając się o kolejną edycję rajdu. Więc chciałbym powiedzieć, że w 2005 roku planujemy tutaj z Markiem zorganizować. W 2015 roku próbujemy zorganizować, planujemy rajd szlakiem pułkownika Maczka, czyli od Wysokiej Kojordanowa aż do Przełęczy Tatarskiej, gdzie brygada motorowa przechodziła na stronę węgierską w pełnym uzbrojeniu. To jest 2015 rok, natomiast w 2016 będzie piąta kolejna edycja rajdu już generała Maczka, czyli Normandia do Wilhelmshaven.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł Fangor z Łańcuta, proszę ojca. Wojtka znam.
Tak.
Współpracujemy razem czasem przy organizacji świąt pułkowych. Zapraszaliśmy kilkakrotnie Radio Maryja, ale nigdy nie przyjechało na święto nasze pułkowe, gdzie od 40 lat organizujemy te święta. I nie można powiedzieć, że nikt się nie interesuje, prawda, generałem Maczkiem, ani w ogóle pierwszą dywizją pancerną. Koło pułkowe istnieje od 1947 roku.
Jest bardzo duża
w Łańcucie
rodzina
i w Londynie. Jednocześnie w takich, powiedzmy sobie, momentach komunistycznych, to myśmy po prostu organizowali święta pułkowe w Łańcucie. Od 1970, w zasadzie 4 roku, tak już półoficjalnie, miałem zaszczyt znać ostatniego dowódcę 10 Pułku Strzelców Konnych, pułkownika Wasilewskiego, który był przyjacielem mojego stryja i jednocześnie po prostu przyjeżdżał dwukrotnie do Łańcuta. Bardzo smutna też postać, tak jak koledzy wymienili generałów Sosabowskiego, prawda, generałów Maczka, czy powiedzmy sobie innych wyższych oficerów. Mam też taką smutną swoją historię, ponieważ jestem brat mojej babci, generał brygady Witold Nowina-Sawicki, też został pozbawiony obywatelstwa polskiego i też po cichu trzeba było pewne rzeczy załatwiać. Również i jego pogrzeb w Warszawie w roku 1979 po śmierci. Miałem też okazję i zaszczyt poznać kilku generałów polskich, między innymi Klimka Rudnickiego w Londynie, podczas wizyt różnego typu, prawda, u mojej rodziny. I zapraszamy Radio Maryja na ostatnią niedzielę kwietnia, kiedy odbywa się w Łańcucie zawsze uroczystości obchodów święta 10 Pułku Strzelców Konnych. Ale, Wojtku, chciałem ci przypomnieć, że pierwszy rajd, jaki się odbył szlakiem generała Maczka, pułkownika Maczka, to był rajd międzynarodowy, który odbył się w 94 roku i w 2001 roku. Od Wysokiej właśnie poprzez Ukrainę całą, prawda, do Bereksas, gdzie pułk został rozbrojony, prawda, i pułk został rozbrojony i przez Węgrów, prawda, ale rozbrojony połowicznie został, prawda, bo Węgrzy się przez palce na to wszystko patrzyli. Także nie można powiedzieć, że tylko rajd normandzki jest rajdem po prostu takim, no, głównym. Sprawy obrony Lwowa, gdzie są utrzymywane właśnie przez Polonię Lwowską groby dziesiątaków i z 10 Brygady Kawalerii, z 10 Pułku Strzelców Konnych, z 24 Pułku Ułanów. No i smutną sprawą, jak wiesz, to trzeba to powiedzieć, bo to wszyscy muszą wiedzieć, rozebranie pomnika generała Maczka w Łańcucie. I to niedawno, bo w 2010 roku. I do tej pory nie został ten pomnik odbudowany, mimo różnych historii. Ale to jest już zupełnie inna historia, którą po prostu trzeba też i naświetlić.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Panie Pawle.
I tak, to chyba jest moje wrażenie i nie tylko moje wrażenie, ale wrażenie też różnych mieszkańców miasta Łańcuta.
Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Działalność Stowarzyszenia Pamięci 10 Pułku Strzelców Konnych jest nam dobrze znana. Rzeczywiście robicie świetną robotę. Zresztą spotykamy się bardzo często, nie tylko Wojtek z panem Pawłem w Łańcucie, ale przecież i na szlakach dywizji w Normandii i w Holandii. Kilku z was uczestniczyło w naszym rajdzie, jednej z edycji rajdu, także współpracujemy. Bardzo, bardzo fajnie, że właśnie możemy się spotkać na tych szlakach i wspierać wspólne idee.
Tak, chciałbym tutaj pochwalić działalność 10. PSK, Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy, ich rodzin oraz sympatyków, do których się zaliczam, niewątpliwie. Natomiast wracając do tematu rajdu na wschód. Tak, Pawełku, jechałeś rajdem samochodowym. My rozmawiamy dzisiaj o rajdzie motocyklowym, więc jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Także jedziemy motocyklami, jedziemy szlakiem pierwszej dywizji pancernej, przede wszystkim jedziemy szlakiem pułkownika, później generała Maczka. A 10. Pułk Strzelców Konnych, który stanowił trzon i 24. Pułk Ułanów pierwszej dywizji pancernej. Owszem, jak najbardziej, cały czas wiązanki, kwiaty cały czas na grobach są, także pamiętamy na pewno, a mam obiecane, chciałbym powiedzieć, wizytę telewizji Trwam na święcie pułkowym w przyszłym roku. Dziękuję.
Wszystko idzie w dobrym kierunku.
Tak. Dziękuję. Grały orkiestry reprezentacyjne, a utwór nazywa się Pancerniak. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje nazwisko Jakub Wiącek, dzwonię z Francji.
Szczęść Boże panu. Panowie chyba... się uśmiechnęli wszyscy, jak pana usłyszeli.
Tego gościa to znamy.
No, chyba tych gości też znam, także chyba już kilkakrotnie się spotykaliśmy na polach bitwy w Normandii.
Kuba,
także
koniecznie.
Bardzo się cieszę, że mam okazję jeszcze raz choćby telefonicznie się z nimi spotkać.
Kuba, bardzo koniecznie prosimy cię, żebyś opowiedział o samym Montormel, którym się tam bardzo zajmujesz.
Montormel to w Polsce słynna maczuga, czyli pole bitwy, jedno z najważniejszych pól bitwy pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Dzisiaj to jest bardzo pogodna kraina w Normandii, przede wszystkim muzeum pierwszej dywizji pancernej, które upamiętnia walki Polaków. Według mojej znajomości to jest chyba jedyne takie muzeum, które po prostu jest prawie w całości dedykowane Polakom poza granicami kraju. Także można się dowiedzieć tam różne właśnie rzeczy na temat walk Polaków, jak weszli do walki w Normandii, jak te walki krwawe bardzo o wzgórzu 262 się odbywały. Także tyle na temat Montormela. Co roku oczywiście są uroczystości. Jakby nie było, ale w laickiej Francji jednak co roku jest tam msza odprawiana, także bardzo ładnie ze strony władz lokalnych, że jednak o tym pamiętają. zawsze jest delegacja jakaś z Polski, czy z ambasady, czy to bajkersi przyjeżdżają co 2-3 lata, także zawsze się coś dzieje, żeby upamiętać właśnie żołnierzy generała Maczka. I tyle tak z grubsza można powiedzieć właśnie o Montormeru.
A jak pan spotkał się w ogóle z osobą Maczka, czy z historią jego?
Znaczy, powiem szczerze, trochę przypadkowo ja tak interesuję się historią i taka najbliższa, najbliższe miejsce poświęcone właśnie walkom Polaków podczas II wojny światowej to jest właśnie ten Montormel i zacząłem po prostu czytać na początku taka gruba książka wydana przez Francuza Eddie Florentin na temat właśnie tak tytuł Stalingrad w Normandii, bo tak naprawdę dla Niemców walki z Polakami i otoczenie sił niemieckich w worku pod Falestu był taki drugi Stalingrad. Tam zginęło kilkadziesiąt tysięcy Niemców. Wielu z nich było rannych, stracili kilkaset pojazdów pancernych, różnych tam pojazdów. I to było takim po prostu wstępem dla mnie, dla tej historii i coraz bardziej się w to wciągałem. Potem spotkałem różnych pasjonatów w Bielsku, spotkałem Wojtka Marka i potem spotkałem też oficerów z 11. Dywizji Pancernej z Żagania i powoli się w to wciągałem. Także to jest długa historia, już tam się zajmuję tym miejscem chyba od 2003 roku. W 2006 roku została zrobiona strona internetowa, żeby rozpowszechnić znajomość tej bitwy i wiadomość na temat Polaków i wkładu Polaków w II wojnę światową po francusku i po polsku, także w dwóch językach. Brakuje jeszcze wersji polskiej, bo nie jest wszystko dopracowane, ale cel był taki, żeby po prostu znajomość na temat walk Polaków była znana bardziej na zachodzie. Mi się wydawało, że tego najbardziej brakuje. Także taki był jakby mój początek z Montormerem.
Ja bym chciał dodać tylko, że Kuba to jest przykład właśnie pasjonata i honorowego ambasadora Polski we Francji, takiego, który nie bierze za to absolutnie żadnych profitów, natomiast poświęca temu naprawdę bardzo dużo czasu. Wiedzę ma już w tej chwili olbrzymią, ponieważ ta historia wciągnęła go całkowicie. My poznaliśmy go w Bielsku na spotkaniu między innymi z weteranami generała Maczka, gdzie Kuba po prostu do wszystkich powiedział, że jeżeli byłaby jakaś pomoc potrzebna, to on bardzo chętnie wytłumaczy, oprowadzi, pokaże. Od tego kontaktu zaczęły się nasze przejazdy po polu bitwy, polach bitew dywizji. Także my, będąc we Francji, jedziemy dokładnie szlakiem czołgów polskich, przejeżdżając po tych samych trawach i po tych samych traktach, widząc walkę na miejscu, że w tym lesie stały niemieckie działa, a z tej strony wychylały się polskie czołgi dzięki jego znajomości spraw. Komandor jeszcze tutaj doda.
No ja chciałbym coś bardzo ważnego dodać. Chcieliśmy jeszcze raz w imieniu Stowarzyszenia Patria podziękować Kubie za olbrzymią pomoc, którą już nie pierwszy raz nam okazał. Bardzo się cieszymy, że mamy takiego właśnie, tak jak Marek powiedział, ambasadora tam. Bardzo dziękujemy również za kolację, którą nam ufundowało Muzeum Montormel. To było rzecz niesamowita.
Tak się składa, że wczoraj, dokładnie wczoraj ode mnie odjechał Stefan, dyrektor muzeum i właśnie jemu ufundowałem kolację, także był co nieco, ale mały rewanż.
No to przekaz Stefanowi jeszcze podziękowania od nas, nie zapomnij.
Mowa jest o Stefanie.
Nie zapomnę, natomiast fakt, że było przed tym pytanie właśnie, jak się w to wciągnąłem. Jeden z powodów też jest taki, że Polacy są w tej Normandii bardzo mile widziani. Tam nie ma, że Polak to jakiś tam imigrant, który tam coś kradnie, coś kombinuje, coś przekręca, tylko to jest może niekoniecznie wyzwoliciel, ale w tej Normandii było też bardzo szerokie społeczeństwo polskich emigrantów w latach 30. Kilku z tych właśnie imigrantów zostało potem wcielonych w pierwszą dywizję pancerną i walczyło w 1944 roku. Mam na myśli na przykład Edwarda Podymę. Było kilku innych, na przykład pan Barylak, też tą samą historię przeżył. Dlatego te polskie korzenie w Normandii są bardzo głębokie i szerokie. To jest też jednym z powodów, dla którego Polacy są bardzo mile widziani. Mieliśmy okazję złożyć wieniec podczas obchodów 21 sierpnia 2014 roku w miejscowościach takich jak Potini czy Soignol. Proszę uwierzyć, że miesiąc później z kolegą z Polski, z tych Tomkiem wracałem i burmistrzowa miasta za mną wyjechała samochodem, żeby mi podziękować za zorganizowanie tego, że tak dużo ludzi przyjechało i że taka piękna była modlitwa i że mogliśmy złożyć ten wieniec. Także ta pamięć dalej w Normandii trwa i to jest bardzo właśnie w pewnym sensie wzruszające i ciekawe, że 70 lat po bitwie Francuzi o tym pamiętają.
Bardzo dziękujemy za słowo, za telefon. Szczęść Boże, Panie Jakubie. Spotykaliście różnych ludzi. To między innymi Pan Jakub. Pani Zbigniewie.
Tak, i właśnie teraz należałoby powiedzieć po tym, co wysłuchaliśmy, co powiedział pan Jakub Wiącek, jak dużą wiedzą historyczną, jak dużą wiedzę historyczną posiadają tutaj i moi koledzy rajdowcy obecni w studio, jak i również tych, których spotykamy na trasie, między innymi pana Jakuba Wiącka, jak również nieobecnych tutaj, ale będących uczestnikami ostatniego rajdu, czyli Jurka Kirszaka i między innymi jego ojca, Zbigniewa Kirszaka, którego miałem przyjemność wieźć na swoim motocyklu na ostatnim rajdzie przez dobrych kilkadziesiąt kilometrów. Cały ten rajd, czyli te 40, około 40 motocykli jedzie w podzielonych grupach, dojeżdżają do pewnych miejsc, które są ważne i wtedy właśnie można wysłuchać jakże bardzo ciekawych opowieści historyczno-patriotycznych właśnie z ust od chociażby pana Jakuba Wiącka, czy Jurka Kirszaka, czy ojca Marka. Chyba najwięcej może mówić nasz komandor Wojtek. I gdyby się nie znalazł ktoś odważny, kto by powiedział: Wojtek, kończ, to chyba byśmy nie pojechali dalej, bo on nie kończy swojej opowieści, to może mówić po prostu w nieskończoność.
A potem jeszcze gra na harmonijce.
Tak.
A my go chętnie słuchamy.
To dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, kłania się Renata ze Śląska, ze Świętochłowic. Ja jestem córką żołnierza, który walczył pod generałem Maczkiem i przeszedł całą kampanię i niesłychanie ciepło. I ja jestem właściwie spadkobierczynią jego miłości do generała Maczka. Generał Maczek był niesłychanie kochany przez wszystkich swoich żołnierzy. Mój tatuś wrócił w 1947 roku, a nas było cztery siostry i mama z nami sama była w całą okupację. Także mieliśmy różne przejścia, najścia ubeków, oczywiście gęste odwiedziny, przesłuchiwania, wypytywania, takie różne przyjemności mieliśmy. W każdym razie ja się bardzo cieszę, że jest ta audycja i bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi i wszystkim panom, bo to jest taki mój pierwszy kontakt. Ja mam 84 lata, więc to jest dla mnie jakaś taka bardzo sentymentalna podróż w rejony tatusia, gdzie on walczył. Był w czołgu. Tatuś przywiózł ze sobą taką książkę formatu A4 w wydaniu broszurowym, która miała tytuł Od Caen do Wilhelmshaven. Ja tą książkę komuś pożyczyłam, nie odzyskałam jej i niesłychany mam żal i tęsknię za tą książką. Czy jest jakaś możliwość, żeby taką książkę odzyskać? Jakiś reprint może jest?
Panowie?
Bardzo prosimy o numer telefonu. Coś zrobimy, żeby się znalazło.
Halo. O, pani Renata nam się już rozstała. Pewnie jest możliwe.
Pani Renata, nie wiem, czy używa
e-maili, ale jeżeli nie, to niech poprosi córkę lub wnuczkę i niech napisze do nas maila na stronę internetową pod adresem www.rajtmaczka.pl. To jest adres strony internetowej, bądź na adres mailowy rajtmaczka@wp.pl. To jest adres mailowy, na który jeżeli wyśle nam pani kontakt, to my znajdziemy dla pani tą pozycję.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Chciałam się włączyć do Radia Maria.
Jesteśmy na antenie, może pani słowo do nas przemówić.
Kogoś. Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, ja chciałam się troszkę dowiedzieć.
Pani telefonuje do nas z...
Krakowa.
I na imię ma?
Maria.
Proszę bardzo.
Ponieważ brat mojej mamusi został poszczelony za podniesienie flagi, służył w armii Andersa i był właśnie w tym 10. pułku strzelców konnych i został poszczelony za podniesienie biało-czerwonej flagi na z powodu kapitulacji Niemiec i takiej radości. I tutaj mam pismo, że wskutek ran odniesionych na polu chwały został pochowany na cmentarzu cywilnym w Ypres, Belgia. Czy ktoś mi może coś więcej powiedzieć?
Panowie?
No przede wszystkim pani mówi, że armia Andersa, no jeżeli chodzi o 10. Pułk Strzelców Konnych, to 10. Pułk Strzelców Konnych nie był w drugim korpusie Władysława Andersa, tylko 10. Pułk Strzelców Konnych był w pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. A jeżeli chodzi...
No to być może, no po prostu nie mam tutaj... Tyle, co ja wiem, jako byłam dziecko wtedy.
Tak, ja rozumiem. Ja rozumiem. Niech mi pani powie, gdzie jest pochowany dokładnie, w Ypr?
W Lowe w Belgii, na cmentarzu.
Lommel, tak. Jest to duży cmentarz, 257 mogił. I jeżeli pani mi poda nazwisko, no to następnym razem, jak będziemy...
Strucik Stanisław zmarł 10 września 1944 roku. Tam jest tablica taka... marmurowa, biała z różą na jego grobie.
Ja pani
często był pokazywany ten grób w drugi dzień świąt wszystkich świętych. No, dzień
ja pani powiem takie coś, że ja prawdopodobnie mam w domu zdjęcie tego grobu, bo to nazwisko Struzik mi coś mówi,
tak.
Chociaż na tym cmentarzu jest 257 polskich mogił, ale to nazwisko mówię coś mi mówi, prawdopodobnie mam zdjęcie tego grobu.
On był plutonowym.
Tak jest. I prawdopodobnie w Rzeszowie mam to zdjęcie u siebie. Ja bym bardzo prosił, żeby pani numer telefonu zostawiła.
12 266 34 23.
Ja
to
może...
jest Kraków. Podać adres.
Nie, ja do pani zadzwonię jeszcze.
Aha.
Jeszcze no. Ja przeczytam ten numer. 12 266 36 23 34 23.
Tak. No chciałabym coś więcej wiedzieć, bo po prostu mój tatuś go poszukiwał i w końcu po prostu na list brata jego, Wincentego, no został nam przysłany w takiej treści w odpowiedzi na list skierowany do firmy Leon Zawalski w Portugalii. Towarzystwo Polacy Polakom w Londynie z żalem zawiadamiają, że w naszej ewidencji figuruje świętej pamięci Struzik Stanisław Plutonowy. Z 10. Pułku Strzelców Konnych, numer znaku tożsamości 52/1. Urodzony dnia 1 marca 1914 roku.
I 10. Pułk Strzelców Konnych stacjonował, jak pani wie, w Łańcucie.
W Łańcucie.
Tak jest. Ja postaram się pani, jak tylko wrócę do domu, zadzwonię do pani zdjęcie, bo przypuszczam, że to zdjęcie mam.
To bardzo bym prosiła.
Bardzo dziękujemy, pani Mario.
Ogromnie
szczęść
dziękuję.
Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść, panie Boże, dla wszystkich.
Szczęść Boże panu.
Ja chciałem też przypomnieć bardzo ważny taki w życiu generała Maczka incydent.
A proszę nam powiedzieć, kto telefonuje,
Józef
z jakim jest...
Mazur.
Proszę bardzo.
Jak
stan wojenny wprowadzono, to generał Maczek przez Radio Wolna Europa apelował do żołnierzy polskich, żeby nie strzelali do Polaków. To nie wiem, tak, czy to wszyscy pamiętają. Ja sam osobiście kilka razy słuchałem tego apelu przez Radio Wolna Europa. To tylko to chciałem powiedzieć. Szczęść Panie Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Mógł zapłacić. Znamy tą sprawę. I jak apelował generał Maczek do żołnierzy, to prosił o to, żeby nie przelewać, żeby żołnierz polski nie przelewał polskiej krwi. Dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam pozdrowić wszystkich kolegów w studiu. Tu mówi Dorota z Kamienia Krańskiego. Jedyna to jest nasza kobieta ostatnio.
Dorotka. Nasza Dorotka uczestniczka.
No właśnie. Was tu słucham, oglądam i się cieszę, że Wojtek tak dobrze wygląda. Rumieńców nabrał, czy to makijaż?
Dziękuję bardzo. Już po makijażu.
W telewizji trochę makijaż, tak.
No i chciałam bardzo serdecznie podziękować wam za taki wspaniały rajd, za taką ogromną wiedzę historyczną. No i że poznałam takich wspaniałych ludzi.
Pani Dorota, jak się stało, że pani jako kobieta też trafiła? Właśnie nie udało mi się zapytać, czy sami mężczyźni pojechali i wyszło, że jednak nie.
I proszę,
no
mamy
nie
przykład.
No mąż mnie namówił, bo był uczestnikiem rajdu katyńskiego, był na kanonizacji i powiedział, że siedzę w domu, więc mnie zabierze na rajd, żebym zobaczyła, jak się bawią prawdziwi chłopcy.
Długo panią przekonywał?
No, ze 3-4 miesiące.
A myślałem, że lata, to nieźle.
Nie, lata nie.
Ale na kolejny już cię nie będzie musiał chyba przekonywać.
No myślę, że mnie zabierze, że pojedzie, mam taką nadzieję.
To najwyżej ty pojedziesz, a on
pani
zostanie.
Pani Doroto, i co pani powie o tym, o tej wyprawie, o tym, co pani przeżyła?
No, jak powiedziałam, dużą wiedzę historyczną na ten temat, ponieważ nigdy przed tym, jak kończyłam szkołę w 81 roku, więc przed stanem wojennym, więc w podrecznikach historii coś tam była krótka wzmianka. Może trochę dziadek coś tam wspominał o tym, o tych wydarzeniach. A tu poznałam naprawdę dużą wiedzę i muzea na przykład bardzo mi się tam spodobały. Już nie pamiętam ostatnio nazwy, mi trochę wywiały z głowy, jak to się mówi, ale było bardzo ciekawie, ciekawa trasa zorganizowana i mówię jeszcze raz, naprawdę dziękuję za to, a największe wrażenie może mi zrobiło, po prostu pierwszy raz w życiu byłam na cmentarzu, tym w Luksemburgu, gdzie generał Patton pochowany i gdzie tam Jurek nam, nasz historyk, opowiadał o tych ludziach, o tych chłopcach. I tak człowiek się odwrócił do tyłu, a tam las, krzyży i właśnie ci chłopcy. To takie dla mnie było no największe zaskoczenie, największe przeżycie zobaczyć to, tych bohaterów, którzy walczyli. I to tak samo jak było i pod Werdę, i tam, gdzie były groby Polaków. Przecież byliśmy też na takim małym cmentarzyku, gdzie dwaj bracia zginęli w jednym dniu. To też takie no przeżycie dla mnie było. No i największe może to ta 70. rocznica na wzgórzu Mont-Rommel, gdzie nasz rząd reprezentowała obecna pani premier i tak jakby trochę niedosyt mam, bo w dobie internetu pisałam SMS-y do synów, oglądajcie wiadomości, bo my może tam będziemy. I taki nie mam. No nie ma, mama nic nie ma, żadnej wzmianki. To takie było trochę przykre, bo byli Francuzi, byli Holendrzy, prawdopodobnie Belgowie. Była nasza reprezentacja też, jak można tak powiedzieć, Polaków i harcerzy, i żołnierze, i my motocykliści, i kombatanci. I był tam nawet jeden pan z Torunia. No było dużo ludzi, a tu w naszych polskich mediach po prostu nie było. To takie trochę, dla mnie to było trochę przykre. Halo?
Tak, słyszymy panią.
I tak, wie pan.
Nasze polskie właśnie. No, w tych
nasze polskie,
na szczęście jesteśmy, natomiast w tych ogólnodostępnych właśnie nie bardzo.
Nie bardzo.
No właśnie. I to takie trochę było przykre. A tak ogólnie zachęcam wszystkich, że jeżeli będzie Marek i Wojtek organizował następny, żeby się zapisać. Jest ciekawie. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi. I jest naprawdę fajnie.
Dorotko, dziękujemy Ci za te ciepłe słowa.
Dziękuję.
Dziękujemy, dobranoc. Pozdrawiamy.
Dziękuję, dobranoc.
Ja bym chciał bardzo. Ja bym chciał jeszcze dodać, że bo mi Dorota przypomniała, wśród tej delegacji polskiej, która przyjechała, było dwóch dowódców jednostek w Polsce, polskiego wojska, które sprzyjają naszemu rajdowi. To jest pan pułkownik Maciej Jabłoński i pan generał Jarosław Mika. Dowódca 10. Brygady i dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej. To są jednostki, które kultywują już od dłuższego czasu tradycję dywizji generała Maczka. Także też chcielibyśmy tu podziękować po prostu za ich miłe przyjęcie. Byliśmy w ich izbie pamięci. Wyjeżdżaliśmy tak symbolicznie z Żagania, gdzie te jednostki stacjonują, gdzie się szkolą, odwiedzając ich izbę pamięci. Także łączyliśmy w pewnym sensie współczesność z historią. Wiem, że oni to też doceniają. Zresztą, jeżeli chodzi o same podziękowania, to musielibyśmy zająć pewnie z pół godziny, bo naprawdę sporo ludzi starało się nam pomóc w tym rajdzie. Mamy na przykład wspaniałego historyka Holendra Ryka van Tilberga, który sporo opowiedział nam na temat generała Sosabowskiego na jednej z kolejnych edycji, który bardzo wiele robi dla pamięci polskich żołnierzy tam w Holandii. Tutaj warto podkreślić film Honor Generała, gdzie bardzo dużo jest powiedziane na ten temat, w jaki sposób Holendrzy przywrócili honor generałowi Sosabowskiemu, który walczył pod Arnhem. Te wszystkie stowarzyszenia po drodze, takie właśnie jak Stowarzyszenie Pamięci we Francji czy w Belgii, wszędzie tam mamy kontakty, wszyscy ci ludzie, wszystkich tych ludzi, osoba generała Maczka i jego żołnierzy jednoczy. No i byłaby długa lista pewnie, gdybyśmy chcieli wszystkim podziękować. Oprócz tych naszych uczestników, 30 kilku, których wyjeżdżało z Polski, mieliśmy też grupę motocyklistów z Paryża, z Francji, którzy też dołączyli się do rajdu i już w tej chwili zupełnie oficjalnie Stowarzyszenie Patria jest reprezentowane także w Paryżu. Ci ludzie noszą nasze znaki i identyfikują się z tą historią, chociaż jeszcze kilka lat temu nic o niej nie wiedzieli. Także ta historia idzie w świat i zatacza coraz szersze kręgi. To jest bardzo optymistyczne. Wszystkich ich pozdrawiamy.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże. Moje imię jest Jola, jestem żoną Marka, czyli wicekomandora. Cieszę się bardzo, że się dodzwoniłam, bo dzwonię już chyba 10. raz, wybieram numer, także cieszę się, że udało się połączyć.
Pozdrawiam Cię, Jolu.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dzień dobry.
No ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że my jako żony, bo też znam Basię, żonę Wojtka, i w ogóle rodziny, jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy takich wspaniałych i mężów, i w ogóle osoby, bo to nie tylko chodzi o Wojtka, o Marka, ale tak samo tam pomagało im mnóstwo osób. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mamy w swoich rodzinach takie osoby, które pomimo ciężkiej pracy i takiej sytuacji, jaka jest w Polsce, trudna, są w stanie po prostu jeszcze oderwać się od tej szarej rzeczywistości i robić coś więcej. Także, że pozdrawiamy wszystkich i chcę jeszcze podziękować Radiu Maryja, Telewizji Trwam za to, że mogą po prostu zaprezentować to, bo tak jak tutaj pani Dorotka wspominała, jak byli we Francji, to pierwsze co to włączyłam wiadomości na naszej telewizji jedynkę, bo myślałam, że będzie coś w dzienniku, że po prostu zobaczę rajd, że zobaczę, że usłyszę, co się tam dzieje i tak dalej, a tam nic.
i byłam taka rozczarowana. Jedynie właśnie potem w telewizji Trwam mogliśmy zobaczyć i do tej pory już któryś raz z kolei oglądamy programy, słuchamy i cieszymy się, że tak piękne przedsięwzięcia mogą po prostu być pokazane Polsce i nie tylko Polsce, nie? Na pewno i budują ludzi i dają jakąś wiarę, że nie tylko tutaj szara rzeczywistość, tylko jeszcze robimy pomimo wszystko coś więcej. Byłam również na poprzednim rajdzie, także znam te klimaty. No, jeszcze raz pozdrawiam.
Mężowi się pewnie miło zrobiło.
Pewno tak. Próbowałam się dodzwonić, bo właśnie o to mi chodziło, żeby się miło zrobiło. Pozdrawiam Wojtusia i księdza Marka i Zbysia. Wszystkich znam bardzo i żywię wielką sympatię do wszystkich i jestem dumna. Jestem dumna po prostu.
Bardzo dziękujemy pani Julu.
No. Także pozdrawiam ojca również i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jola, chciałem strasznie podziękować za miłe słowa, no i chciałem powiedzieć, że byłeś z nami na drugim rajdzie, spisałaś się na medal i bardzo wspominamy mile twoją obecność na tym rajdzie i myślimy, że następnej, kolejnej edycji może ci się uda jakoś wyrwać się z mężem, usiąść na motocykl, pojechać z nami.
Może
cię zabierze właśnie. Dziękuję.
To cześć, była taka Jola. Miła puenta ze strony żony pana wicekomandora, a teraz wasza puenta, kończy się program. Niestety. Rozmowy niedokończone też mają swój koniec. Od kogo zaczynamy? Może od prawej strony skończymy na komandorze. Panie Zbigniewie.
Inicjatywa naprawdę godna naśladowania. Mogę mówić tylko w samych superlatywach, krótko. Bardzo fajnie. Piękny rajd, piękna idea tego. Zachęcam wszystkich. Na pewno wybiorę się na następny.
A ludzie z różnych stron? Polski?
Tak. Ja jestem akurat, mieszkam jak najbliżej komandora, mam do niego 55 kilometrów, także my akurat jesteśmy blisko. I tak jak mówisz, jeśli tylko będzie następny, ja chętnie jadę.
Bardzo dziękuję. Ojcze Marku?
No ja przy tej okazji też podziękuję tym, którzy umożliwili mi ten wyjazd. Ja z kolei z nadmorza przyjechałem tutaj, tym razem z Koszalina, choć na rajd wyjeżdżałem jeszcze z Lęborka, bo tam pracowałem i tutaj uśmiech w stronę parafian lęborskich, którzy pomogli mi w tym, żebym na ten rajd pojechał, także materialnie, więc jestem wam bardzo wdzięczny, panie Zbyszku, zwłaszcza na pana ręce, bo jestem przekonany, że pan słucha tego programu. Natomiast jeśli chodzi o puentę, no cóż, wyruszyliśmy z Aromanche, można powiedzieć, jako rajd, dojechaliśmy do Wilhelmshaven, czyli cały szlak bojowy pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Generał nie przyjechał do Polski, nie przyniósł wolności, mimo że tak wielką cenę jego żołnierze zapłacili. Ale historia pisze dalej na tych samych kartach. Wiele lat później właśnie Wilhelmshaven współpracę z Stanami Zjednoczonymi podejmuje pułkownik Kukliński. I nie jest to przypadek. On decydując się na to, że będzie współpracował z rządem amerykańskim, z armią amerykańską, nieprzypadkowo wybrał to miejsce, sam pisze to w swoich wspomnieniach, że celowo pierwszy list, który wysłał na poczcie w Wilhelmshaven. Pamiętając o tym, że generał Maczek ze swoimi pancerniakami doszedł do tego miejsca i dalej już nie było mu dane, poczuł się kontynuatorem tej sztafety. Jaka stąd dla nas nauka? Patrzymy i podziwiamy naszych bohaterów, grzejemy się w ich blasku, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że jest to wyzwanie dla nas, jest to zadanie, które powinniśmy podjąć. My jesteśmy kolejni w tej sztafecie, więc powinniśmy na tyle, na ile jest to w naszych możliwościach ludzkich, przenosić te najlepsze wzorce, pokazywać je i jednocześnie temu światu, w którym żyjemy, dać jasny i wyraźny sygnał, że nie ma zgody na to, co byle jakie, na to, co nie jest prawdą, na kłamstwo, na pogardę, że także w tych najtrudniejszych okolicznościach można zachować twarz, można zachować serce, miłość do Boga i do ojczyzny.
Bardzo dziękuję. Ojcze, kapelan rajdu generała Maczka, teraz wicekomandor.
Ja chciałbym dodać te proste słowa, których używa na swoich sztandarach rajd katyński, które są słowami ojca Peszkowskiego. Kocham Polskę i ty ją kochaj. I
nie wstydźmy się tego. To jest piękny kraj o pięknej historii, wspaniałej historii. Każdy z nas może jakiś swój grosik do tego koszyczka wrzucić i kiedyś on będzie znowu wielki i piękny i wspaniały i pełen szlachetnych ludzi, a nie takich jak dzisiaj nami rządzą.
Dziękuję. To był pan Marek Nowak, teraz Wojciech Krupa, komandor.
No, podsumowując to wszystko, przede wszystkim chciałbym podziękować i Telewizji Trwam, Radio Maryja za spotkanie z nami, za to, że udostępniono nam możliwość wypowiedzenia się na temat historii pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Niesiemy z tymi rajdami, tymi naszymi wyjazdami prawdę, niesiemy prawdę historyczną. Chcemy przede wszystkim uczyć młodzież, chcemy przekazywać to dalej. Cieszymy się, jeżeli jest zainteresowanie młodzieży tym, co robimy i będziemy przekazywać to dalej na pewno. Robimy to z potrzeby serca. Nic z tego nie mamy. Chcemy po prostu to przekazywać dalej. Jeżeli ktoś po nas to przejmie, na pewno będziemy się z tego cieszyć. Będziemy szczęśliwi. No i tak jak na sztandarach, żeśmy już mówili o tym, Bóg, honor, ojczyzna, to są trzy najważniejsze wartości, z którymi musimy żyć i być z tego dumni i cały czas nieść Polskę na ustach. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, Wojciech Krupa, komandor motocyklowego rajdu Maczka, pan Marek Nowak, wicekomandor, ojciec Marek Kiedrowicz, franciszkanin, kapelan ostatniego rajdu generała Maczka i pan Zbigniew Karcie, jeden z uczestników. W naszym studiu, tak powiemy w całości, jak ta nazwa poprawnie brzmi, czwarty motocyklowy rajd szlakiem bojowym pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Maczka. Gdzieś też znalazłem informację, że ktoś kontynuuje te dobre tradycje, bo chyba dywizja została rozwiązana w 1947, a teraz kultywuje to 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żegania. Nie wiem, czy to prawda. Jeżeli tak, to ich pozdrawiamy. Niech wzorem będzie dla nich generał Maczek i ci, którzy kiedyś walczyli też o wolność naszą.
Tak, chciałbym jeszcze dodać, że 10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa jest imieniem generała Stanisława Maczka.
A ta z kolei wchodzi właśnie w skład 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej.
Tak.
Chwała bohaterom.
Chwała.
Niech rosną. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do wspólnej modlitwy. Już za chwilę były to rozmowy niedokończone.